Alzheimer i choroby otępienne to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który kontynuujemy z odcinka telewizyjnego z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, specjalista neurolog, w której kręgu zainteresowań naukowych i klinicznych są zespoły otępienne i choroba Alzheimera, adiunkt Katedry Neurologii Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Oraz pani doktor Monika Piotrowska-Matyszczak, neuropsycholog, w trakcie specjalizacji zajmuje się diagnostyką chorób otępiennych, również pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No właśnie, Ministerstwo Zdrowia trwa w kampanii informacyjnej pod hasłem Zostań dłużej, mającej przybliżyć tęże chorobę i w ogóle zespół chorób, które wiążą się też z chorobą Alzheimera. Może na początku powiemy, czym w ogóle choroba Alzheimera jest, bo chyba niesłusznie do tego, w cudzysłowie, worka wrzucamy bardzo wiele określeń, które nie do końca są prawdą. Więc czym Alzheimer jest?
Jeżeli chodzi o choroby otępienne, co do definicji, otępienie jest postępującym zespołem objawów, w którym dochodzi do postępującego i trwałego, trwające minimum 6 miesięcy objawy, nasilających się zaburzeń funkcji poznawczych. Nie tylko pamięci, ale także uwagi, orientacji, liczenia, czytania, uczenia się nowych rzeczy, funkcji językowych, objawom tym nie towarzyszą zaburzenia świadomości, natomiast mogą poprzedzać je lub współwystępować zaburzenia emocjonalne bądź też zaburzenia zachowania. Jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, to faktycznie jest ona najczęstszą przyczyną zespołu dementywnego. Szacuje się, że 50-60% przypadków pacjentów z zespołem otępiennym właściwie choruje na chorobę Alzheimera. Natomiast objawy zespołu dementywnego mogą występować także w innych jednostkach chorobowych, a także w chorobach ogólnoustrojowych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, choroby nerek, wątroby, a także ostre stany chorobowe mózgu, udary, nieleczona padaczka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, czy też powtarzające się urazy głowy. Dlatego tak istotna jest każdorazowa pogłębiona diagnostyka w przypadku zauważenia bądź też potwierdzenia zespołu dementywnego.
Czyli za każdym razem, kiedy widzimy, że albo sami, tylko właśnie teraz pytanie jest, na ile sami potrafimy takie rzeczy rozpoznać, albo nasi bliscy mają tego typu problemy, czyli widzimy, że coś zaczyna się dziać, jest problem na przykład z czytaniem, albo nie wiem, problem z rozpoznawaniem, z liczeniem i tak dalej, czy to już jest dla nas sygnał, że to na pewno Alzheimer?
To jest dla nas sygnał, że coś się dzieje i teraz musimy zastanowić się nad możliwościami badania. Dobrym pomysłem jest zacząć od wizyty u lekarza rodzinnego, który może przeprowadzić podstawową baterię testów, aby wykluczyć na przykład wtórne metaboliczne tło występujących objawów, bo na przykład niedoczynność tarczycy również może spowodować spowolnienie pacjenta i związane z tym następujące zaburzenia funkcji poznawczych. A więc taki screening zaburzeń metabolicznych również jest bardzo istotny. Jeżeli lekarz rodzinny nie znajdzie odchyleń w przeprowadzonych badaniach, najpewniej skieruje chorego do diagnostyki neurologicznej. I tutaj do tej wizyty u neurologa warto dobrze się przygotować. Ważne jest, aby przygotować się do pogłębionego wywiadu, a więc zastanowić się, od kiedy mniej więcej występują objawy, jaki one mają charakter. Jeżeli dotyczą pamięci, to czy jest to pamięć odleglejszych wydarzeń, czy aktualnych? Jak wygląda uczenie się nowych informacji u naszego chorego? Jak odnajduje się w nowych sytuacjach, nowych miejscach? Czy są jeszcze jakieś deficyty? Jak szybko postępują te objawy? Może też paść zapytanie o to, czy objawy są zauważane przez inne osoby, na przykład przez znajomych, dalszych, krewnych. Czy te objawy dezorganizują funkcjonowanie codzienne pacjenta. I po zebraniu tak dokładnego wywiadu lekarz też na pewno zapyta o stosowane leki, bo niektóre leki również mogą powodować zaburzenia takie funkcji poznawczych. I po zebraniu wywiadu najpewniej lekarz skieruje pacjenta na, jeżeli nie zostały wykonane, to pogłębione badania laboratoryjne oraz na badanie obrazowe głowy. Głównie po to, żeby wykluczyć wtórne przyczyny zespołu dementywnego. I jeżeli tam w wykonanej diagnostyce nie stwierdzi się odchyleń, które mogłyby tłumaczyć występujące objawy, wówczas pacjent zostanie skierowany na badanie neuropsychologiczne, które jest badaniem wysokospecjalistycznym, dość trudno dostępnym w naszych warunkach, jednakże niezbędnym do właściwego zróżnicowania zespołów dementywnych.
Pani dyrektor, pani doktor, może dyrektor, daj
już
Boże.
Już długo.
Pani doktor, na czym te badania polegają? Jeżeli tak by można było przybliżyć je naszym radiosłuchaczom.
Badania neuropsychologiczne polegają na zbadaniu wszystkich możliwych funkcji, które posiada człowiek, tak? Czyli zaczynamy sobie badanie od orientacji w czasie, w miejscu pacjenta, orientacji co do własnej osoby. Później badamy sobie uwagę, żeby sprawdzić, czy pacjent jest w stanie, tak, nam wykonać różne testy. Później sprawdzamy sobie uczenie się pacjenta, jak ono wygląda, czy ten proces jest spowolniały, czy on jest taki fluktuacyjny, czy pacjent uczy się i jaki jest ten, jaki jest przyrost tych elementów na krzywej uczenia. I następnie przechodzimy do funkcji sprawdzających ilość wypowiadanych słów, czyli badamy fluencję słowną. Później badamy sobie język, czyli pacjent rozumie polecenia, czy je wykonuje, czy jest w stanie rozpoznać obrazki, które mu się prezentuje. I na samym końcu przechodzimy do badania... Przed samym końcem, tak? Sprawdzamy jeszcze funkcje wzrokowo-przestrzenne, analizę, syntezę wzrokową, planowanie, organizację, prakcję konstrukcyjną i na końcu samym wracamy do tego, co pacjent się wyuczył w trakcie badania, tak? Czyli czy pacjent odtworzy nam spontanicznie te elementy, których go uczyliśmy.
A w jaki sposób rozpoznać, czy to jest w ogóle możliwe dla nas rozpoznać, na ile te wszystkie rzeczywistości, które mają miejsce, nasze przemiany, które dokonują się w naszym bliskim, ojcu, mamie, współmałżonku, powiedzmy, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie postępującej, no jednak starości, tak? To znaczy my wiemy dokładnie z lekcji biologii, że komórki neuronowe no nie odtwarzają się, one po prostu obumierają i gdzieś te umiejętności percepcyjne człowieka wraz z wiekiem no jednak spadają. Jak to rozróżnić?
Spowalniają, bo co do tego, czy one się nie odtwarzają, tak? No tutaj mamy informację też o tym, że jednak cały czas one się tworzą, tylko że to tempo jest dużo bardziej spowolnione u pacjenta, który ma 60 lat i 70, niż u pacjenta, który ma 20 lat i te zdolności regeneracyjne są dużo szybsze. Więc wtedy też sprawdzamy sobie, czy ten ślad pamięciowy, bo tak naprawdę chodzi nam o ślad pamięciowy, który jest tworzony, czy on się tworzy i czy pacjent ma do niego dostęp. Więc stosujemy tutaj dwie techniki spontanicznego wydobycia i wtedy, kiedy pacjentowi pomagamy, czyli torujemy mu dostęp, tak, do tych informacji. Jeżeli pacjent ma trudność i w jednym, i w drugim obszarze, wtedy mamy takie podejrzenie tego, że coś się nam zaczyna dziać faktycznie w tej kwestii nienormatywnego starzenia się. Bo proszę też pamiętać, że no z wiekiem będziemy trochę wolniejsi i mamy, też dajmy sobie do tego prawo, tak? Ale to wydobywanie będzie, ten ślad się nam będzie tworzył.
Czyli to jest potwierdzenie tego, że rzeczywiście mamy coraz większe problemy z zapamiętaniem tego, co jedliśmy na śniadanie, ale pamiętamy doskonale to, co działo się sprzed 50 lat.
To trochę nie tak, bo to jest pamięć, to o czym pan mówi, to jest ta pamięć epizodyczna, która nas najbardziej interesuje w chorobach neurodegeneracyjnych, a pamiętamy to, co się działo za dawnych czasów, to pamiętanie tego, co się działo za dawnych czasów, to jest pamięć długoterminowa, do której my z biegiem lat mamy lepszy dostęp, tak? Tylko, że przy Alzheimerze mamy trudność w umieszczeniu jej chronologicznie, tak? Czasami jest tak, że pacjenci opowiadają o tym tak, jakby to było wczoraj, o dawnych czasach w liceum. Na przykład.
To, pani doktor, w takim wypadku, na czym polega z perspektywy biologicznej choroba Alzheimera, powiedzmy?
Jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, tutaj dochodzi do zaniku specyficznych rejonów mózgu, głównie płata skroniowego i tam struktury zwane hipokampem, za która odpowiedzialna jest za pamięć. Jeżeli chodzi o taki patomechanizm rozwoju choroby Alzheimera, to tutaj dochodzi do odkładania depozytów beta-amyloidu oraz nadmiernej fosforylacji białka tau. To tak bardzo z naukowego punktu widzenia. My nie znamy mechanizmów, które powodują, że te patologiczne białka odkładają się w tkance nerwowej. Co więcej, w badaniach sekcyjnych u pacjentów bez rozpoznania choroby Alzheimera również te białka znajdujemy. A zatem ani mechanizm odkładania się białka, ani właściwie które funkcje ulegają zaburzeniu, do dziś nie jest nam znane.
Jak Alzheimer wpadł na pomysł, odkrył tę chorobę?
Alfons Alzheimer był bacznym obserwatorem, ponieważ zauważył objawy u swojej gosposi. Był też dobrym neurologiem, dobrym psychiatrą, a jak się okazuje też dobrym patologiem, ponieważ później wykonał badania sekcyjne, właśnie opisując globalny zanik mózgowia u tej pani, która pomagała w domu, a także wcześniej opisując przebieg kliniczny właśnie, jak takie postępujące zaburzenie pamięci, zaburzenie mowy, utrata możliwości samodzielnego funkcjonowania, więc był przede wszystkim bardzo dobrym obserwatorem.
Alzheimer to jest choroba, którą odkryliśmy, czy to jest choroba, która przyszła do nas wraz z, nie wiem, rozwojem techniki, problemem z jedzeniem i tak dalej, czy to jest choroba, która była z nami od zawsze?
Choroba Alzheimera jest chorobą taką, która nam towarzyszy od zawsze, natomiast nie zawsze mieliśmy możliwość jej obserwacji, z tego względu, że długość życia znamiennie wydłużyła się w ostatnich latach, a objawy choroby Alzheimera występują w klasycznej postaci później u seniorów. Chociaż oczywiście rozpiętość objawów to książkowo od 40 aż do 90 roku życia. Oczywiście z pewnymi odchyleniami. Natomiast wcześniej po prostu nie dożywaliśmy tych objawów. Druga strona to, że nie było właściwie diagnostyki, czyli choroba nie była nazywana chorobą. Nazywało się to demencją, nazywało się to starością. Też inne choroby, jak na przykład nieleczone nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe, to były główne problemy zdrowotne pacjentów i niejako na karb ich składało się też tą tak zwaną sklerozę.
Czyli Alzheimer to nie jest ta tak zwana skleroza, czy to jest właśnie ta tak zwana skleroza?
Nie, Alzheimer nie może być tą tak zwaną sklerozą. Tą sklerozą nazwalibyśmy raczej otępienie naczyniopochodne, związane właśnie jako niestety zwieńczenie nasilonych chorób metabolicznych, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej, które też uszkadzają naczynia, w wyniku czego dochodzi do powtarzających się incydentów niedokrwiennych w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli takich małych, powtarzających się udarów, których duże nasilenie również powoduje zaburzenia funkcji poznawczych. Natomiast nie jest to choroba Alzheimera. Natomiast, co ciekawe, pacjentów bardzo często występuje taki mieszany profil objawów. To znaczy, że oprócz odkładania się tych patologicznych białek występują także epizody naczyniowe, co z jednej strony utrudnia nam diagnostykę, z drugiej strony wymusza dwukierunkowe, dwutorowe leczenie tych chorych, bo z jednej strony należy intensyfikować leczenie chorób podstawowych, właśnie tych takich bardziej metabolicznych, sercowo-naczyniowych, a z drugiej strony próbować oddziaływać i farmakologicznie oraz pozafarmakologicznie na te procesy poznawcze. I wtedy to też nie jest proste zadanie.
A co się stanie, jeżeli nie zdiagnozujemy Alzheimera?
Wiadomo, że proces będzie postępował, tak? I będzie on szybciej postępował bez podania i leków, i kontrolowania tego procesu, i też nie wdrożenia takich zaradczych działań typu.
No, właśnie, czy to jest choroba, którą my jesteśmy w stanie wyleczyć?
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wyleczyć się z choroby Alzheimera. Jesteśmy w stanie poprzez działania farmakologiczne i pozafarmakologiczne uzyskiwać optymalny stan chorego w danej jego sytuacji klinicznej, czyli niejako poprawiać jego funkcjonowanie poznawcze, czy też funkcjonowanie domowe, społeczne, w odniesieniu do tego, jakim poziomie zaawansowania choroba jest teraz. Natomiast nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyleczyć się z choroby Alzheimera. Jesteśmy w stanie cofnąć degeneracji. Istotą choroby Alzheimera jest właśnie neurodegeneracja, czyli zachodzi jakiś proces w tkance mózgowej, który powoduje uszkodzenie, a wtórnie właśnie zanik. I stracone struktury są już właściwie nie do odzyskania, podobnie jak funkcje. Jeżeli jakaś funkcja taka z codziennego funkcjonowania u naszego podopiecznego wypadnie, ona już najpewniej nie powróci.
Jeżeli mówimy o tych chorobach, których następstwa są no nie tak szybkie, bo jednak Alzheimer to jest choroba postępująca, to jest choroba, która potrzebuje w cudzysłowie czasu do tego, żeby się rozwinąć, no to też mówimy o pewnych etapach. Jakie są etapy rozwoju Alzheimera?
Tak klasycznie w przebiegu choroby Alzheimera rozróżniamy trzy stopnie zaawansowania choroby w odniesieniu do właśnie nasilenia otępienia. W przebiegu otępienia łagodnego, czyli niejako początkowej fazy choroby, kiedy już stwierdzamy zespół dementywny, dominują zaburzenia pamięci. Czyli pacjent będzie nas pytał, wielokrotnie zadawał te same pytania, wciąż poszukiwał jakichś przedmiotów, a potem odnajdywał je w nietypowych miejscach. Mogą pojawić się zaburzenia zachowania, lęk, niepokój, drażliwość. Często objawy te wynikają u niektórych chorych z zauważania istniejących objawów i strachu przed tym, skąd one wynikają i co będzie dalej. Natomiast w większej grupie pacjentów ten krytycyzm, czyli ten wgląd w istniejące objawy, nie jest zachowany. To znaczy, że chorzy nie zdają sobie sprawy ze swoich deficytów i niejednokrotnie złoszczą się na przykład na najbliższych, którzy zwracają im uwagę na to, że coś się dzieje. W przebiegu tego godnego otępienia mogą już występować zaburzenia orientacji. Może być widoczne zubożenie mowy, trudności w aktualizacji słów. I to, co wysuwa się na pierwszy plan, to trudności w rozwiązywaniu zadań złożonych. Chory będzie wymagał pomocy na przykład zaplanowaniu domowego budżetu, organizacji jakiegoś wyjazdu, wizyty do lekarza, czyli takich bardziej rozbudowanych planów, które trzeba właśnie zaplanować, później zrealizować, aby mogły zaistnieć. To, co jest niebezpieczne również na tych i późniejszych również etapach choroby, to czasami takie wydatki, które znacznie przekraczają możliwości domowego budżetu albo zaciąganie kredytów, których później nie można spłacić. Więc tutaj ta sfera finansowa jest jedną z tych, która szybko może dać nam znać, że coś niepokojącego dzieje się z naszym pacjentem, który dotychczas zachował się bardzo racjonalnie w kwestiach takich finansowych, a teraz nagle pojawia się jakieś zadłużenie, zaległości w opłatach. W miarę postępu choroby rozwija się tak zwane otępienie umiarkowane. Na tym etapie pacjenci z uwagi na nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń zachowania wymagają już pomocy osób drugich i właściwie mieszkania z opiekunem, towarzyszem. Tutaj następuje dalsze pogorszenie pamięci, także autobiograficznej. Mogą występować zaburzenia uwagowe. I to, co szczególnie trudne dla opiekunów tych chorych, to zaburzenia zachowania. Nie tylko lęk i niepokój, ale także agresja, wstawki psychotyczne, szczególnie trudne odwrócenie rytmu dzień-noc, kiedy pacjent jest aktywny nocą, a w ciągu dnia posypia. Wiąże się to także z zespołem zachodzącego słońca, czyli z nasileniem zaburzeń orientacji w godzinach wieczorno-nocnych. Ponadto mogą występować takie epizody zaburzeń, niechęci do higieny, zmiany odzieży, mycia się. Mogą też pojawiać się epizody samozanieczyszczeń.
Jest jeszcze trudność. Czasami pacjenci na przykład nie do końca zdają sobie sprawę, że nie, na przykład w takiej porze jak teraz wychodzą z domu, ale są nieadekwatnie ubrani. Do panujących warunków. Zapominają niektórych rzeczy założyć, tak?
I dalej, w miarę postępu choroby pojawia się otępienie głębokie, w którym to pacjent właściwie całkowicie traci zdolności takiej pamięci, także autobiograficznej. Zubożeniu znacznemu ulega mowa, aż do mutyzmu, czyli takiej sytuacji, w której pacjent właściwie już nie jest w stanie się komunikować. Chorzy też nie rozumieją tego, co się do nich mówi. Występują, mogą nadal pojawiać się zaburzenia zachowania, krzyk, płacz. w miarę postępu choroby pacjent staje się coraz słabszy, aż staje się osobą leżącą, właściwie zależną we wszystkich czynnościach życiowych od osób drugich. Mogą pojawić się zaburzenia połykania, co wiąże się ze spadkiem masy ciała, z epizodami zakrztuszeń, bardzo niebezpiecznych dla życia pacjentów, ponieważ wtórnie do tego może rozwinąć się na przykład zachłystowe zapalenie płuc, które jest trudne w leczeniu. Tak więc choroba Alzheimera prowadzi do takiej stopniowej degradacji właściwie we wszystkich obszarach życia, w życiu społecznym, rodzinnym, aż wreszcie do funkcjonowania takiego kognitywnego i fizycznego.
Czy choroba Alzheimera może występować w łączności z innymi chorobami neurologicznymi, jak na przykład choroba Parkinsona? Czy osoba, która ma Parkinsona, może mieć Alzheimera i na odwrót?
Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jestem świeżo po takim zjeździe w Warszawie o neurodegeneracji, gdzie też ten temat był poruszany. Dotychczas mówiliśmy, że raczej nie. Że otępienie, które obserwujemy w chorobie Parkinsona, to jest po prostu otępienie w przebiegu choroby Parkinsona. Nie jest ono rzadkie, bo jak się okazuje, 30% pacjentów z chorobą Parkinsona to otępienie prezentuje, a po 12 latach choroby nawet 80%. Więc to jest zjawisko, które jest niejako pozaruchowym objawem choroby Parkinsona. Rzadko, ale może poprzedzać też wystąpienie zaburzeń ruchowych przebiegu choroby Parkinsona. Natomiast teraz zaczęliśmy się zastanawiać, czy faktycznie u tych pacjentów istniejąca już neurodegeneracja parkinsonowska, czyli taka ograniczona do układu dopaminergicznego, plus te zaburzenia funkcji poznawczych nie są faktycznie pochodzenia alzheimerowskiego, czyli też z ładunkiem jakichś białek, zaburzeniem przekaźnictwa. Natomiast to jest ciągle tematem dyskusji. Na dzień dzisiejszy obowiązującą teorią jest to, że w przebiegu choroby Parkinsona tworzy się otępienie, które nazywa się otępieniem w przebiegu choroby Parkinsona.
Mhm. Czyli nie łączymy tych dwóch rzeczywistości. Raczej to nie jest tak, że one bliźniaczo występują.
Nie, to nie jest absolutnie rzecz pewna. Mogą, tak jak powiedziałam, 30% wszystkich chorych absolutnie nie musi być w przebiegu choroby Parkinsona zaburzeń funkcji poznawczych, choć z reguły w którymś momencie przy dłuższym przebiegu one się w jakimś stopniu pojawiają. Nie muszą to być zaburzenia na poziom otępienia. Mogą być to łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, subiektywne zaburzenia poznawcze, czyli jeszcze mniej.
Mogę? Na chwilę obecną profil otępienia u pacjentów z chorobami parkinsonowskimi jest troszeczkę inny niż alzheimerowskimi, tak? Bo tutaj pacjenci mają bardziej spowolnione funkcje wykonawcze, szybkość przetwarzania. A z kolei osoby z Alzheimerem mają zaburzenia, mówię o czystym Parkinsonie, a z kolei osoby z Alzheimerem mają jednak zaburzenia pamięci. To jest troszeczkę inny model.
No dobrze, na podstawie obserwacji, na podstawie badania stwierdzamy, że nasz bliski, współmałżonek, rodzic, dziadek, babcia, no są jednak osobami, które no, rokują na to, że są chorzy na Alzheimera. Pytanie rodzi się, co mogą zrobić, co powinni zrobić bliscy, a w zasadzie bardziej, jeżeli jesteśmy na początkowym etapie rozwoju tej choroby, na ile osoba chora może być samodzielna, na ile może samodzielnie funkcjonować, a na ile trzeba już rzeczywiście wdrożyć pomoc osoby trzeciej.
Znaczy tak, pomoc zawsze się przyda osobie, aczkolwiek na tym etapie łagodnych zaburzeń procesów, łagodnego otępienia, pacjenci zazwyczaj sami mieszkają, sami przygotowują sobie posiłki. Tak jak tutaj doktor Pinta mówiła, jest problem z tymi bardziej złożonymi czynnościami, czyli tutaj faktycznie ta pomoc takich osób trzecich jest potrzebna, żeby pacjent też miał poczucie tego, że nie zostaje sam. Ale bardzo długo pacjenci jeżdżą samochodem, wymaga to od nich niestety dużo większej uwagi. Ale funkcjonują też sami, gotują, przygotowują sobie posiłki, chodzą na zakupy, tak? Czasami to wychodzenie jest podwójne, potrójne, bo czegoś zapomną na przykład, tak? Więc oni funkcjonują sobie, tak? Problem jest wtedy, kiedy zaczyna się otępienie umiarkowane i wtedy pacjent faktycznie już potrzebuje takiej stałej kontroli, tak? Chociażby przy przyjmowaniu leków, żeby pamiętał.
Czy jest jakaś możliwość, powiedzmy, prewencji. To znaczy, na ile my jesteśmy w stanie zapobiec w cudzysłowie, jak to się mówi, nabawieniu się Alzheimera. Czy jest w ogóle taki mechanizm, czy no niestety tak po prostu musi być?
Tutaj właśnie bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że ta odpowiedź prawdziwie naukowa nie do końca jest w myśl profilaktyki, którą my szerzymy. Mm-hmm. Więc może powiem tak. Nie do przecenienia jest zdrowy styl życia pod tytułem dobrze dobrana dieta, dbanie o te parametry lipidowe, o właściwy poziom glukozy, czyli o glikemii, czyli poziom glukozy we krwi, aktywność ruchowa. Mamy dokładne wytyczne, ile najmniej tej aktywności ruchowej powinno się pojawiać. I to z pewnością jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Tak jak wspomniałam, nawet u pacjentów z chorobą Alzheimera obserwujemy też nieraz komponentę naczyniową. A więc na zasadzie prewencji tego typu otępienia zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o odkładanie tych patologicznych białek w przebiegu choroby Alzheimera, najnowsze badania pokazują, że być może nie jest to takie zero-jedynkowe, że faktycznie zdrowa dieta uchroni nas przed rozwojem otępienia. Tak, opisywana zawsze dieta śródziemnomorska, mająca być dobra na wszystko, faktycznie jest dobra na wiele, ale wydaje się, że niestety w prewencji otępienia alzheimerowskiego nie odgrywa istotnej roli.
A co z tymi sławetnymi krzyżówkami, które mają pomóc w uchronieniu nas przed demencją?
Jeżeli chodzi o te krzyżówki, to niestety tu również rozczaruje pewnie wiele osób. Okazuje się, że krzyżówki nie są najlepszym materiałem do takiego uogólnionego treningu funkcji poznawczych. One z reguły zawierają jeden poziom trudności. Tutaj chodzi tylko o wydobywanie istniejącej wiedzy. My tutaj nie nabudowujemy nowych połączeń nerwowych, które by mogły polepszać czy tam utrzymywać aktualny stan kognitywny. Trochę lepsze są zadania sudoku, krzyżówki jolki. I nie do przecenienia jest czytanie. Jeżeli ktoś ma nawyk czytania, to nie należy absolutnie go od tego odciągać, nawet jeżeli jest rozpoznany proces otępienny, ponieważ to faktycznie jest profilaktyka, może inaczej profilaktyka, to faktycznie jest proces stymulujący funkcje poznawcze.
Ja bym tak chciała odnieść się jeszcze do czytania, tak, bo tutaj będziemy mieć do czynienia już przy łagodnym otępieniu z tym, że ta koncentracja będzie nam spadać, czyli że pacjent będzie miał takie uczucie, że znaczy będzie czytał, ale w pewnym momencie już nie będzie wiedział, co czyta, więc ja zazwyczaj proponuję pacjentom, żeby po prostu w tym momencie przestali czytać, niech trochę mózg odpocznie, poukładali sobie to, co przeczytali i wrócili za jakiś czas jeszcze raz. Ale faktycznie to czytanie jest bardzo istotnym elementem.
Czyli tak wnioskując z tego, o czym panie mówiły, najważniejsze w profilaktyce alzheimerowskiej albo powiedzmy złagodzeniu jest robienie wszystkiego, co dla nas jest nowe.
Co dla nas jest nowe, tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o rozwój tych stymulacji funkcji poznawczych, ale też nie odchodźmy od tych zwyczajów, które pacjenci mają. Jeżeli ktoś ma dotychczasowe jakieś hobby sportowe, pozasportowe, jak najbardziej też jest dla niego to polecane. Chodzi o aktywizację pacjentów. Tak. Hobby też jest aktywizacją bardzo często społeczną. Mhm. Kontakty z innymi ludźmi są dla nas stymulujące poznawczo.
Dokładnie.
Alzheimer i choroby otępienne to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi, którzy są w studio. Pani doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, specjalista neurolog oraz pani doktor Monika Piotrowska-Matyszczak, neuropsycholog. I zwracamy już po krótkiej przerwie.
Kraina dostatku i kras, nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Białymi wdzięcznie twe szumiące lasy, niż słowiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselszy deptałem twoje trzęsawicy, niż rubinowe morwy złote ananasy. Tak daleki, tak różna wabi mnie ponęta, dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku do tej, którą kochałem w dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcąc świeże me ślady, czy o mnie pamięta.
Na naszych zegarach trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria na temat Alzheimera i chorób otępiennych. W naszym studiu gościmy panią doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, specjalistę neurolog, oraz panią doktor Monikę Piotrowską-Matyszczak, neuropsychologa. No właśnie, zadać by sobie można było pytanie, jak już rozmawialiśmy o tych perspektywach, kto może być chory na Alzheimera, zawsze rodzi się to pytanie, czy to choroba, która wybiera płeć?
Nieznacznie częściej chorują kobiety. Często pojawia się też pytanie na przykład rodzin, towarzyszy, osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera, czy to choroba uwarunkowana genetycznie, tak? Czy zachoruję ja, czy zachorują moje dzieci? Otóż odpowiedź brzmi tak, ale w niewielkim stopniu. To znaczy, że do około 15% przypadków pacjentów z chorobą Alzheimera faktycznie uwarunkowana jest genetycznie, a przynajmniej...
Czyli jest gen Alzheimera?
Jest kilka genów, które wiążą się z wystąpieniem choroby Alzheimera. Tak, jest. Możemy powiedzieć, że są geny Alzheimera. Kilka, które znamy. Zapewne będzie ich więcej, które będą się pojawiały w ramach dalszych badań. Natomiast to jest, tak jak mówię, niewielki procent, maksymalnie 15% pacjentów z uwarunkowanym genetycznie zespołem chorobą Alzheimera. Tutaj przebieg tej choroby jest troszeczkę inny. Objawy mogą zaczynać się wcześniej, też szybciej postępować. Z reguły to są tacy chorzy, którzy też dość szybko są diagnozowani, z tego względu, że no nie jest typowym, aby 30-letni pacjent miał jakieś zaburzenia funkcji poznawczych wykraczające, na przykład poza modny ostatnio termin mgły mózgowej.
No właśnie, a czy jest coś takiego jak dolna granica Alzheimera? Czy, nie wiem, to jest choroba, która przypada tylko i wyłącznie na 60-latków i wzwyż? Czy też są opisane przypadki młodszych?
Są opisywane w literaturze przypadki młodszych osób. Właśnie tutaj, tak jak doktor Plinta powiedziała, 30-latków. I tutaj ten przebieg tej choroby jest taki bardzo dramatyczny, bo ci ludzie faktycznie tracą funkcje poznawcze, głównie pamięć. No i w zasadzie dużo szybciej potrzebują opieki osób trzecich. Ale tak jak tutaj doktor Plinta podkreśla, to są bardziej genetyczne uwarunkowania.
Tak, książkowy wiek zachorowania na chorobę Alzheimera jest to rozpisane jako 40, a 90, tak? Czyli to niekoniecznie typowo 60. Natomiast tam ten wskaźnik statystyczny jest wyraźnie poruszony, czyli raczej tu byłoby ten pik, natomiast nie dziwi nas 50-letni pacjent.
No dobrze.
Ja jeszcze tak chciałabym dopowiedzieć o kobietach, tak? Być może dlatego kobiet mamy teraz trochę, jest ich więcej z uwagi na to, że kobiety też zaczęły się zgłaszać, tak? Albo rodziny zaczęły zgłaszać. Zazwyczaj jest tak, że kobiety zajmują się wszystkimi dookoła i tak naprawdę na siebie zwracają uwagę gdzieś na samym końcu, jak już faktycznie jest bardzo źle, tak? Także myślę, że to jest też ta kwestia, bo nie sądzę, żeby Alzheimer był aż taki bardziej natrętny w kierunku kobiet, tylko po prostu jest ta kwestia takiego niezadbania o siebie.
Wyższa śmiertelność mężczyzn?
Jeżeli już byśmy to mieli wiązać, to myślę, że że łączące się z chorobami podstawowymi, czyli gorsza regulacja tych parametrów, które już tyle razy wspominałam, czyli ciśnienia, choroby sercowo-naczyniowe, zła dieta, no niejednokrotnie alkohol.
No więc rodzi się teraz pytanie, myślę, że pytanie, które będzie bardzo mocno dotyczyło wielu naszych radiosłuchaczy, tych, którzy dzisiaj włączyli radioodbiorniki z nastawieniem właśnie, aby poznać Alzheimera trochę bardziej, a mianowicie co zrobić? Jesteśmy rodziną osoby bliskiej, jesteśmy rodziną tego, który zachorował, współmałżonkiem, rodzicem, wnukiem. Trzeba się jakoś tą osobą zająć. Panie mówiły o tych etapach, ale też na jakiej zasadzie my się możemy przygotować, na jakiej zasadzie, no bo to też jest szok chyba dla rodziny, kiedy się okazuje nagle, że no choroba, która no jednak jest wyrokiem w pewnym sensie.
Tak, ale daje nam czas. Daje nam czas na to, żeby się przystosować do tej sytuacji, żeby spróbować poszukać pomocy, żeby spróbować zorganizować to życie wokół pacjenta, tak? Więc tutaj mamy trochę czasu do tego, aż pacjent faktycznie będzie w tym ostatnim stadium, kiedy będzie bardzo trudno. Więc do tego czasu i systemy adaptacyjne u opiekunów psychologiczne i poszukiwanie pomocy z zewnątrz i tworzenie tej sieci społecznej, na to wszystko osoby mają czas.
I co możemy zrobić? Tak ABC Alzheimera powiedzmy. Przygotowania domu dla mieszkania dla osoby, która zaczyna wchodzić w Alzheimera.
Dla takiej, która zaczyna wchodzić na samym początku choroby, warto nie dramatycznie nie zmieniać układu mieszkania. Ja zawsze przestrzegam przed zmianą mebli, zmianą rozkładu mieszkania, ponieważ pacjent z chorobą Alzheimera bezpiecznie czuje się w środowisku, które zna. To, co jest istotne, to oczywiście oczyszczenie powierzchni, bo bardzo często w mieszkaniach osób starszych jest nagromadzenie rzeczy, mebli, innych przedmiotów, które...
Dywanów,
zaraz może tak też o tych dywanach, to też istotne, które tworzą wąskie korytarze i ci pacjenci przemieszczają się pomiędzy pomieszczeniami właściwie w takich małych tunelach, które z jednej strony są niebezpieczne z uwagi na ryzyko upadku, a z drugiej strony też uniemożliwiają wędrowanie. Bardzo często u pacjentów z chorobą Alzheimera występuje taki nasilony przymus poruszania się, w związku z czym w takich wąskich przestrzeniach mają oni trudności. Wspomniane dywaniki. Wielkie, bardzo zdobne i ładne elementy wystroju mieszkania, natomiast u pacjentów starszych, niekoniecznie z chorobą Alzheimera, ale zwłaszcza u pacjentów dementywnych, pacjentów z ograniczonymi zdolnościami poruszania się, te dywaniki znacznie zwiększają ryzyko upadku. Po drugie, pacjenci z chorobą Alzheimera bardzo często odbierają je na przykład jako dziurę w podłodze, w związku z czym będą się bali wejść na przykład do łazienki, bo będą się obawiali, że wpadną zaraz w dziurę w podłodze. To, co warto zrobić, żeby naszykować mieszkanie, żeby ułatwić pacjentowi z chorobą Alzheimera poruszanie się w mieszkaniu, to na przykład opisanie szafek kuchennych. Tutaj jest cukier, tutaj kawa, herbata. Dopasowanie sprzętów, to znaczy kuchenki elektryczne, gazowe, które samodzielnie odcinają dopływ źródła energii w przypadku uzyskania wysokiej temperatury. Można też opisać kartkami pomieszczenia w domu. Na drzwiach nakleić kartkę łazienka, kuchnia. To też ułatwi komunikację po domu. Bezwzględnie istotne jest, aby zabezpieczyć substancje potencjalnie toksyczne, czyli na przykład środki czystości. One muszą zawędrować na wysoką półkę do pawlacza, aby były niedostępne dla pacjentów. Istotne jest zabezpieczenie okien, drzwi, okna. W okna można wprawić klameczki takie zawierające zamek, dzięki którym nie będzie mógł pacjent otworzyć samodzielnie okna i nieszczęśliwie na przykład z niego wypaść. Podobnie z drzwiami, które powinny być zamknięte na klucz, niekoniecznie dostępne dla pacjenta, jeżeli te objawy zespołu dementywnego są tak nasilone, że pacjent ma zaburzone orientacje nawet w znanym sobie terenie i po prostu nie jest w stanie do domu wrócić. Czy też, jak wspomniała dr Piotrowska, jest ubrany, ubiera się nieadekwatnie i w zimie wyjdzie w piżamie na dwór. To, o co także warto zadbać w domu, to odpowiednia wysokość mebli. To u wszystkich osób z problemami narządu ruchu czy z zaburzeniami funkcji poznawczych, fotele, łóżka, tapczany, one muszą być dość wysokie, aby łatwo było z nich wstać. W miarę postępu choroby przydatne mogą być takie sprzęty zaopatrzenia ortopedycznego, czyli na przykład łóżko z barierkami, które uniemożliwi wypadnięcie pacjenta. To na przykład krzesełka sanitarne używane pod prysznicem, czy też krzesełka toaletowe, które pozwalają na zamontowanie ubikacji nawet w pokoju pacjenta. To, na co często skarżą się też opiekunowie, to próby ucieczek. Właśnie kiedy nawet bardzo dobrze zaopiekowany pacjent, mimo tego naszego dozoru, gdzieś uda mu się wyjść samemu z wiadomym trudnym powrotem. Wówczas możemy założyć mu na przykład taką bransoletkę z GPS-em, która pozwoli nam na namierzenie pacjenta, nawet przez aplikację w komórce. Jeżeli to będzie trudne technicznie, można na tej bransoletce napisać numer telefonu opiekuna, bądź też adres zamieszkania. Jeżeli mamy dobre kontakty sąsiedzkie i ufamy naszym sąsiadom, są dla nas osobami bliskimi, warto również im powiedzieć, że choroba istnieje, została rozpoznana choroba Alzheimera u naszej osoby bliskiej, aby oni również byli czujni. Na przykład, jeżeli pacjent zostanie zauważony gdzieś pod blokiem, że kieruje się nieadekwatnie ubrany, albo dziwnie się zachowuje, albo nie wiem, grzebie w śmieciach, bo to niestety wszystko się zdarza, aby zatrzymać tego pacjenta i dać znać głównemu opiekunowi, że coś takiego ma miejsce. Czyli ta tutaj siatka pomocy sąsiedzkiej. No to, co wspominała również pani doktor Piotrowska, czyli konieczność uruchomienia opiekunów pomocniczych, którzy mogą na przykład finansowo partycypować w dostosowaniu mieszkania na potrzeby pacjenta z chorobą Alzheimera, ponieważ tych kosztów nie jest mało. I one z reguły wraz z postępem choroby narastają.
Czy my mamy prawo ubiegać się? Nie wiem, na ile są panie, myślę, że na pewno są panie zorientowane w tymże temacie. Czy my jesteśmy w stanie ubiegać się o pomoc finansową z różnego rodzaju instytucji, albo w ogóle o pomoc przy opiece nad osobą z Alzheimerem?
Sprawa złożona. Jeżeli są to pacjenci, którzy mają już wiek emerytalny i pobierają te świadczenia, no to jest to ich świadczenie, które ma im wystarczyć na życie. Jeżeli mamy młodszych chorych, to tutaj istotne będą lata przepracowane. Żeby uzyskać rentę, też musi być to minimum lat przepracowanych, żeby takie świadczenie finansowe uzyskać. Jeżeli chodzi o ten dodatek opiekuńczy, tutaj z kolei trzeba spełnić kryterium niepełnosprawności, które oczywiście jest możliwe do uzyskania, no ale wiąże się z jakąś procedurą NFZ-ową. Można też aplikować, to już nie jest pomoc finansowa, ale chociaż też można aplikować na przykład o dostosowanie łazienki.
Tak.
Tak. Mm-hmm. Na pewno refundowane są sprzęty ortopedyczne raz na 5 lat. Wózek, właśnie łóżko, laski takie łokciowe. Więc te sprzęty też są w dużej mierze refundowane. I to, co chciałam wspomnieć, że można aplikować do na przykład Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie o taką, no nie finansową, ale wyraźną pomoc, taką na przykład dochodzącą opiekunkę, bądź w przypadku pacjentów, którzy wymagają większych interwencji medycznych, o pomoc pielęgniarki środowiskowej. Chyba tyle. Oczywiście zawsze warto interesować się, co się dzieje w działaniach samorządowych, w lokalnych organizacjach samorządowych, w parafiach, bo tam też bardzo często są możliwości, jeżeli nie takiej pomocy finansowej, to na przykład dodatkowej rehabilitacji, jakichś zajęć prokognitywnych, dobrze funkcjonują, coraz lepiej może funkcjonują kluby seniora, dzienne ośrodki pobytu. To też jest alternatywa dla tych pacjentów i przede wszystkim ulga taka wytchnieniowa dla rodzin. Ponadto dzienne oddziały psychiatrii to też są miejsca, w których możemy aplikować o miejsce dla naszego bliskiego, więc może nie stricte pomoc taka finansowa, co pomoc organizacyjna, techniczna.
No właśnie, stańmy teraz po drugiej stronie. Stańmy po stronie tego, który musi się opiekować, który podejmuje decyzję o tym, że chce zaopiekować się swoim małżonkiem, rodzicem, swoim dziadkiem. Co byśmy powiedzieli takim osobom?
Że muszą się uzbroić w bardzo dużą cierpliwość i strasznie dużo sił zgromadzić na opiekę nad taką osobą. I tak jak już powtarzałam i tutaj doktor Plinta powtarzała, dobrze by było, gdyby poprosili o pomoc inne osoby. Osoby z rodziny, żeby też ta osoba chora nie była izolowana, tak jak tutaj doktor Klaudia powiedziała. Ważne jest też, żeby opiekunowie nie wyręczali osób, które już mają zdiagnozowany stopień demencji, tylko włączali je w takie życie rodzinne, tak? I dawali im zadania, które będą w stanie wykonać.
No właśnie o to też chciałem zapytać, bo to jest też rzeczywistość, która się często chyba pojawia, a mianowicie to, o czym pani powiedziała, z jednej strony chęć wyręczania, no bo mama jest chora, więc nie może, albo tato jest chory, więc nie może robić tego czy tamtego z jednej strony, ale z drugiej strony też to, o czym rozmawialiśmy w programie telewizyjnym, a mianowicie w pewnym sensie, no mówi się, że starsi ludzie są jak dzieci, tak? W pewnym momencie taka nadmierna infantylizacja też względem osoby starszej.
Tak, i to nie jest dobre, bo te osoby zdają sobie sprawę, że coś się z nimi dzieje. No, nikt z nas nie chce być stawiany w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy potrzebni. Więc tutaj to takie włączanie może to być też trudne dla opiekunów, dlatego że te osoby robią to wolniej. Nie robią tego tak, jak my byśmy chcieli, tak? No wiadomo, my to zrobimy szybciej, lepiej, tak? Ale to też nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, że ci pacjenci mają dostęp do tego, będą to robić trochę wolniej, ale oni to zrobią i też będą się czuć potrzebni, a my z drugiej strony też będziemy odciążeni, tak, z różnych czynności.
No, czasami też nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby właśnie stać przy i patrzeć, czy dana
czasem
czynność...
Czasem nie. Ja zawsze proponuję, żeby to jednak były takie zadania, kiedy nie musimy kontrolować tego pacjenta. Żeby on jednak miał też takie poczucie sprawczości, tego, że jest jeszcze potrzebny, że coś potrafi zrobić. Bo są takie rzeczy. Może pozamiatać, tak? To nie jest czynność, która jest jakoś drastycznie niebezpieczna dla niego. Może na przykład zetrzeć kurze, tak? Na przykład ze stołu.
Pokroić warzywa do sałatki?
No, pokroić warzywa to czasami różnie bywa, ale na przykład pacjenci obierają ziemniaki jeszcze, tak? Także tutaj przy sprawności takiej manualnej, ja myślę, że pacjent może bardzo dużo różnych rzeczy jeszcze robić, tak?
A wykonywanie takich rzeczy jak, nie wiem, robienie na drutach, na szydełku,
ach,
na tyle,
to
na ile
to jest... bardzo fajna rzecz, tak? Ona bardzo poszerza nam zasób pamięci, poszerza nam pojemność pamięci operacyjnej i koncentracji uwagi, aczkolwiek no nie każdy to lubi.
Ale jeżeli mamy jakąś takie umiejętności manualne, to możemy jak najbardziej wykorzystywać.
Tak,
malowanie,
zwłaszcza,
rysowanie.
Że to stare pokolenie faktycznie na tych drutach i na szydełku robiło. Osobiście mam pacjentkę, która zrobiła mi czapkę.
No proszę. Pytanie inne, bo to też wydaje się bardzo ważne. Alzheimer powoduje, że jednak jako opiekunowie, czy jako otoczenie osoby chorej, dosyć mocno przeżywamy świadomość tego, że osoba nie rozpoznaje, że osoba ma problemy z podstawowymi czynnościami, no na przykład też fizjologicznymi, tak? Pojawia się jakieś tam zażenowanie, pojawia się wstyd z perspektywy, nie wiem, na przykład dzieci czy wnuków. Pytanie się rodzi, na ile osoba dotknięta Alzheimerem, szczególnie w tej perspektywie takiej już zaawansowanej, ma świadomość tego w ogóle, co się z nią dzieje i na ile rzeczywiście ta świadomość w niej jest obecna i czy... Teraz jest pytanie, za szybko nie pozbawiamy jej tej świadomości w naszej świadomości.
Tak mi się przypomina pacjent, u którego byłam na wizycie domowej. W zasadzie pacjent już był w takiej schyłkowej fazie otępienia. Trudno mi powiedzieć, czy to był typowy Alzheimer, bo pacjent nie był zdiagnozowany. Ale pamiętam, jak powiedziałam do niego po imieniu, on bardzo mocno zareagował na to imię. On zaczął na tyle, na ile mógł, współpracować ze mną przy wykonywaniu testów, tak? Spróbował nawet coś napisać. Także to jest bardzo różnie, tak? Proszę pamiętać też, tak jak tutaj doktor Plinta powiedziała, że też te takie... ta większa aktywność pacjentów, kiedy pacjenci jeszcze te procesy mają w cudzysłowie powiem, dobrej kondycji, to są te godziny dopołudniowe. Po godzinach popołudniowych jest to dużo trudniejsze dla nich.
Fundamentem jest bycie obok?
Tak.
Zawsze towarzystwo, w sensie towarzystwo, poczucie bliskości i poczucie bezpieczeństwa, to o czym panie mówiły?
Tak, bo dlatego, że jesteśmy też osobami stannymi, tak proszę pamiętać. Bliskość drugiej osoby jest nam po prostu potrzebna do funkcjonowania, tak?
nawet jeżeli mama, tato, mąż, żona nas nie rozpoznają, nawet jeżeli nazywają nas, pytają się nas, kim jesteśmy.
Nawet wtedy, dlatego że no, też nie do końca wiemy, jakie są stany fluktuacji. A proszę pamiętać, że dotyk jest bardzo istotny, tak?
Właśnie kontynuując gdzieś tam ten, ten wątek, możemy się zapytać, w jaki sposób możemy spędzać czas z osobą chorą. Na poziomie, powiedzmy, współmałżonka, na poziomie dziecka, ale też również na poziomie wnuka. No, młodzi też przychodzą do dziadków, no i nie wiedzą, jak się zachować. Czy babcia rozpoznaje, czy nie rozpoznaje, czy wie, czy nie wie.
Czasem warto po prostu usiąść, tak? Dotknąć, tak, opowiedzieć coś z przeszłości, tak, jak się było, to jeżeli wnukiem, tak, i miało się dobre relacje z babcią, no to opowiedzieć o tym, czy pamięta, tak, być może będzie pamiętać, bo to jest ten zasób pamięci długotrwałej. W innych kwestiach po prostu być z tą osobą, tak, reagować, obserwować, tak, czy ona czegoś nie potrzebuje, tak, jesteśmy w stanie rozpoznać potrzeby innych osób, nawet jeżeli one nie mówią, tak? Bo ich znamy, bo z nimi jesteśmy bardzo długo.
Jeżeli mogłabym jeszcze dodać, to ja bym też apelowała o nieodcinanie dzieci od osób chorych. Zdarza się, że ta choroba jest już dementywna, jest posunięta i na przykład zdarzają się jakieś niestosowne zachowania, czy właśnie pacjent nie nadąża za rozmową, nie odzywa się za wiele, w związku z czym lepiej nie przyprowadzać dzieci na przykład na urodziny do dziadka, no bo to jednak być może dla nich za trudne. Nie jest to dla nich za trudne, to jest proces socjalizacji, jest to część życia, którą lepiej, aby nauczyli się w naszej asyście, niż kiedyś brutalnie się z nią zderzyli. Należy powiedzieć dzieciom, należy powiedzieć bliskim, młodszym, osobom, które nie mają wyobrażenia o tej chorobie. Dziadek choruje na chorobę Alzheimera. Co to znaczy? To znaczy, że coraz gorzej pamięta. Może nie nadążyć w rozmowie, może nie wszystko rozumieć. Może się zdarzyć, że dziadek stanie od stołu i gdzieś pójdzie. Może się zdarzyć, że dziadek będzie miał trudności z trafieniem do toalety. O tym uprzedzić i tyle. I idziemy na spotkanie rodzinne. Dzieci towarzyszą, osoby z wysokim poziomem estetyki również towarzyszą. Tak? Nie odcinamy chorego ze względu na chorobę. Oczywiście są sytuacje, kiedy dużo ludzi powodują pacjenta lęk, niepokój. No to wtedy warto to rozważyć. Może powinni przychodzić na raty, może odwiedzać dziadka trochę częściej, skoro on reaguje na nich takim niepokojem. Więc tej możliwości jest dużo. Na pewno nie zamykajmy tych pacjentów w przestrzeni czterech ścian z jednym opiekunem głównym, który z reguły jest już skrajnie umęczony tą opieką i nie ma sił po prostu na codzienne funkcjonowanie.
I też chyba unikać dobrych rad, kiedy jest się rzadko.
Tak.
Tak, tak. Lepiej zostawić dobry prezent. Lepiej zostawić na przykład czas w tygodniu, którym zamienię głównego opiekuna. Lepiej zostawić
Zaproponować, że zrobię zakupy, że nie wiem, coś ugotuję, tak, przyniosę, posprzątam.
Zawiozę tatę na spotkanie do lekarza, że są takie... umówię na rehabilitację. Znam dobrą panią doktor, może by tam tatę zapisać, może coś zmieni w lekach. Widzę, że tata jest nerwowy, może zabiorę go do psychiatry. Tych możliwości jest dużo. I dobre rady są chyba tymi...
Dobre rady nie są dobrą radą. Dalej gdzieś, bo też w kontekście tych dzieci, też mi się wydaje, że to jest ważne, żeby oswajać młode pokolenie z perspektywy takiej, że ono samo kiedyś może stanąć, a to jest wysoce prawdopodobne, przed takim samym problemem czy dylematem względem no, nas, którzy dzisiaj stajemy przed tą sytuacją.
Tak, a poza tym ja sobie myślę, że dzieci też wyczuwają, tak, przynajmniej ze swojej praktyki, dzieci wiedzą, co się dzieje, tylko, znaczy wiedzą tak po swojemu dziecięcemu, więc to też budzi w nich strach, lęk tego, że no coś się dzieje, a tak naprawdę my tego im nie nazywamy. Więc myślę sobie, że dobrze jest włączać też tych naszych najmłodszych w to, że no tak się czasami dzieje.
Alzheimer i choroby otępienne to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy na antenie Radia Maryja z naszymi gośćmi, a są nimi pani doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, specjalista neurolog, oraz pani doktor Monika Piotrowska-Matyszczak, neuropsycholog. Serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się w współtworzenie naszej audycji 56 655 23 55 i 56 655 23 55.
576. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Bluszczę ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden z prądu, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzów. Wiesz już na pewno, świeżość ciążewną to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden skrom, żaden beton. I dokąd uciec za ciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i kolejny wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden skrom, żaden beton.
28 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat Alzheimera i choroby i chorób otępiennych. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się pan Robert z Katowic-Załęża.
Witamy, ja panie Robercie.
Takie, bardzo serdecznie mam takie pytanie do naszych gości tutaj w studiu. Jeśli ja cierpię na padaczkę, czy ja w przyszłości mogę zachorować na Alzheimera i w jakim stopniu, czy się może ta choroba ujawnić u mnie, czy nie?
Mm-hmm. Panie Robercie, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie, za chwileczkę odpowiedzą, odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo, można?
Tak, prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ze Śląska Krystyna.
Witamy.
Ja pytanie mam, bo włączyłam niedawno radio. Wspaniały temat, dziękuję, jak zwykle, pouczający. Wiele się można ciekawych rzeczy uczyć, jak zwykle z Radia Maryja, ze wspaniałych gości, lekarzy, profesorów. Chciałam, mam takie pytanie. Jest u nas klub seniora i są u nas koleżanki nasze samotne, które prowadzą gospodarstwa samotne, ale to są stulatki i to są 90 plus latki. I chciałam zapytać, czy ta choroba Alzheimera, bo takie mamy właśnie seniorki, które już są w tym wieku 80 plus. I chciałam zapytać, czy to jest obciążenie genetyczne, bo te nasze seniorki, które funkcjonują same, to są jakieś ewenementy, że one funkcjonują same, prowadzą gospodarstwo, chodzą na zakupy, chodzą na kulturę i pamięć mają i tą teraźniejszą teraz, i poprzednią mają wspaniałą, bo uczestniczą we wszystkich tych po prostu możliwych rzeczach. I pytanie jest moje takie do pań lekarek, czy tu jest ta właśnie genetyczne obciążenie, czy jak rodzic żył przykładowo 95 lat i przeciętna była wyżej tych lat 90 i teraz pokolenie po nim, dzieci czy wnuki, czy one i właśnie mieli wspaniałą pamięć i doczekali tych sędziwych lat, czy teraz te pokolenie ich, czy ono może się obawiać, że teraz przy tym tempie życia stresów, czy może ich dosnąć niezależnie od sytuacji Alzheimer? I jeszcze jedno pytanie na zakończenie, jeżeli można. To czy taka osoba, która dotknięta już jest tym Alzheimerem, a sama jest, bo też takie koleżanki mamy, czy to by było wskazane właśnie, że jeżeli ona już ma troszeczkę początków tych, czy może bez obaw iść też sama, wychodzić z domu i wracać i czy nie istnieje jakiś taki lek, ten lęk taki, że ewentualnie jeżeli wychodzi, to musi kogoś po prostu informować, przyjaciół, że będzie w tym miejscu i żeby czuć ten pewnik tej drugiej osoby, że jej tam się po prostu nie przydarzy nic. To by było na tyle i prosiłabym i przechodzę na po prostu odbiór. Także wszystkiego tak z poważaniem. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Pani Krystyno, bardzo serdecznie dziękujemy za te pytania. No i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Jeżeli chodzi o pierwszy telefon, o ten taki niepokój w związku z padaczką, faktycznie jest tak, że nieleczona padaczka, czy też niewłaściwie leczona padaczka może nasilać zaburzenia funkcji poznawczej, może je generować. Nie jest też tajemnicą, że niektóre leki przeciwpadaczkowe również mogą wpływać na te procesy kognitywne. Natomiast ze względu na postęp opieki nad pacjentami z epilepsją, a także coraz doskonalsze metody leczenia, staramy się niwelować ten wpływ. Natomiast nie jest tak, że choroba, jak i sposób leczenia pozostaje bez wpływu. Jeżeli chodzi o część drugiego pytania, to ja troszkę może odpowiem, trochę też zaproponuję, że pani doktor Piotrowska ze swoim doświadczeniem dodała do odpowiedzi. Tutaj, jeżeli ja dobrze zrozumiałam, to pani pytała się, że osoby takie w średnim wieku, dobrze w średnim wieku, osoby seniorzy po 80 dobrze funkcjonują. Czy to może być obciążenie genetyczne? Jeżeli takie obciążenie genetyczne takim dobrym wiekiem, długowiecznością i dobrym funkcjonowaniem jest, no to ja bym sobie go też życzyła i życzyłabym go jak największej liczbie naszych podopiecznych, naszych przyjaciół. Natomiast też zrozumiałam tego pytania, że pani zapytywała o to, czy jeżeli w rodzinie występowały przypadki długowieczności, to czy możemy oczekiwać, że też nasze dzieci będą długo żyły? I tak, i nie. Z jednej strony faktycznie takie w cudzysłowie dobre geny mogą nam gwarantować dobrą stabilizację, jeżeli chodzi o te choroby podstawowe, które także występują w ciągu życia, które są może częstsze niż choroby dementywne. Natomiast podaje się, że te pokolenia teraz młode najprawdopodobniej będą żyły krócej od pokoleń poprzednich, właśnie ze względu na te czynniki środowiskowe szkodliwe, jak i też na styl życia. Czyli to będą pierwsze po wojnie roczniki, które nie będą żyły coraz dłużej. Czy ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera istnieje u tych osób długowiecznych bardziej? Tak. Z tego względu, że najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera jest wiek. To jest niekwestionowany czynnik ryzyka wystąpienia zespołu dementywnego i choroby Alzheimera. I może już, czy pacjenci z AD mogą występować, mogą funkcjonować samodzielnie? To już...
No pacjenci mogą funkcjonować, zwłaszcza jeżeli jest to początek tej choroby. Tutaj padło też pytanie, bo pani zapytała, bo mają przyjaciółkę, która ma te wczesne stadia choroby Alzheimera i czy ona może sama wychodzić. I czy dobrze by było, żeby informowała inne osoby? Tak. Jeżeli jest możliwość, może sama wychodzić. Dla bezpieczeństwa pacjentki może dobrze by było, żeby informowała inne osoby, gdzie się udaje.
Jeśli ja mogę to jeszcze bym dopowiedziała, bo tam gdzieś mi wydźwięczało, że być może u tej pani występuje nasilony lęk. że to nie tylko informowanie, że właśnie o to wychodzę w tym dniu tam i tam, ale nie wiem, czy tam też pani nie relacjonowała takiego lęku. Czy jest lek na lęk, żeby pani odważniej mogła wychodzić z domu? Jeżeli te zaburzenia lękowe faktycznie występują, to po pierwsze przyczynek do diagnostyki, bo to może wynikać z samej...
samego lęku, zaburzeń lękowych.
Z samych zaburzeń lękowych, a drugie z samej choroby też, więc to trzeba różnicować i jeżeli faktycznie ten problem istnieje, również wdrożyć odpowiednie leczenie, ponieważ depresja w wieku podeszłym, jak się okazuje, jest zjawiskiem...
Jest bardzo częstym.
Jest zjawiskiem bardzo częstym, by nie
zaburzenia lękowo-depresyjne, tak.
Więc tutaj, jeżeli ten lęk gdzieś wybrzmiewa przed nawet chyba tym zespołem dementycznym, jak najbardziej do konsultacji, do diagnostyki, przede wszystkim różnicowania, nazwania choroby, jeżeli to jest choroba Alzheimera, to nazwania jej choroby Alzheimerem, chorobą Alzheimera. Natomiast jeżeli, o, to też jest ciekawy temat, zaburzenia nastroju i zaburzenia wtórne funkcji poznawczych, ponieważ nie jest tak, że tylko choroba Alzheimera odpowiada za zaburzenia funkcji poznawczych. W przebiegu depresji też widzimy,
mamy obniżenie funkcji poznawczych, czasami bardzo drastyczne i osoby też mówią wtedy, że są otępiałe, ale to jest inny mechanizm i tutaj mamy szansę odwrócenia tego.
To jest właśnie wspaniałe i co trzeba podkreślić, że w przebiegu depresji skuteczne leczenie depresji poprawia również funkcjonowanie poznawcze. To jest szalenie istotne.
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Olaf z Bolszewa.
Witamy, panie Olafie.
No to babcia 2 lata temu zakręciła się w głowie, walnęła w sklepie mięsnym w szybę. I od tego czasu zaczęły się takie kłopoty z pamięcią. Zauważyliśmy, jak zostawiła torebkę u fotografa. I schowa torebkę w mieszkaniu, nie wie gdzie. Ciągle szpera w tej torebce, szuka. Klatkę zostawia otwartą, żeby jak dziadek z nocki wraca, żeby albo ja z pracy, żeby można było wejść, nie wie, że można na kot otworzyć. No i ciągle się pyta o fryzjera, o kosmetyczkę, kiedy? Halo?
Tak, tak, tak.
No, kiedy, gdzie, o której? I lekarz stwierdził, no, że otępienie i zapisał jej Ricardo immunotropii. No i to bierze, ale no tak są takie te, no na przykład pojechała, ale ostatnio pojechała do banku, wypłaciła 1000 zł i wróciła. To jeszcze aż tak źle nie jest. Ale czasami jak nieraz zada jakieś pytanie, to aż nie wiemy co odpowiedzieć. Tam na przykład była u babci koleżanka, nikt nie miał urodzin, nic, a babcia zaczęła wystawiać talerze, wino, nie wino, wszystko za stawę. Ta znajoma poszła, nikt nic urodzin nie miała, babcia tak zrobiła, jakby urodziny były. Takie zdarzają się czasami te zaskoki.
Czyli ale panie Olafie, rozumiem, że pytanie jest, czy to mogą być przyczynki do Alzheimera, tak?
Czy to się nie stało od tego walnięcia w szybę, jakiej się w sklepie bo w szybę się walnęła w sklepie i to się od tego tak zaczęło 2 lata temu i się tak trochę pogorszyło.
Bardzo dziękuję. Za chwileczkę oczywiście nasze panie w studiu, panie ekspertki odpowiedzą. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż się do nas dodzwonił?
Barbara? Po 70. I ostatnio leczę się u neurologa. Zauważyłam pewne takie braki pamięci. Jestem w zasadzie taką osobą żywą, która stara się wszystkim pomóc, w domu wszystko zrobić, żeby wszystko było tak, jak trzeba. A w tej chwili właśnie nie mogę przypomnieć sobie tego słowa, jak się określa tą osobę, którą właśnie ja jestem. A byłam u neurologa, robiła mi pani doktor testy, powiedziała, że świetnie testy wyszły, biorę lekarstwa, ale na przykład tak, a dzisiaj kazanie i Ewangelia. I przypominam sobie, Boże, nie wiem. Pytam męża, o czym była Ewangelia? Aha, no rzeczywiście przypomniał mi. Albo wczoraj myślałam cały dzień, może nie cały, ale jak się nazywają sąsiedzi, którzy mieszkają na 5. piętrze. Z tym, że ja co najmniej 20 lat, bo ja mam ciągle kłopoty rodzinne. Bardzo, bardzo. Najpierw mi córka zachorowała na... Jak osoba nie je, to jest anoreksja.
Anoreksja.
Tak, to jest anoreksja. Tragicznie to przechodziła. Następnie za kilkanaście lat jesteśmy rodziną zastępczą dla mojej wnuczki. Przeżycia niesamowite. W tej chwili wnuczka studiuje, a z kolei też zachorowała. No i nie wiem, jak to ja mam połączyć. Czy to jest stres, czy to moje zapominanie takie już starcze i to otępienie. I chciałabym to, żeby mi pani lekarki to wytłumaczyły. Dziękuję i serdecznie bardzo wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, pani Barbaro. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, za te pytania. No i oddaję głos naszym gościom.
W odniesieniu do tego pierwszego telefonu, kiedy pan zapytał o to, czy po urazie, którego doznała, z tego zrozumiałam, mama, wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych, tak, który to uraz miał miejsce 2 lata temu. No ja nie dowiedziałam się niestety, czy wówczas mama była konsultowana, tak, czy miała wykonane badanie obrazowe głowy, czy wykluczono zmiany pourazowe. Jakkolwiek, tutaj czas działa na naszą korzyść. To znaczy, że już ze względu na to, że ten uraz był 2 lata temu, nawet gdyby powstał, nie wiem, krwiak, na przykład stłuczenie krwotoczne mózgu, najpewniej to by się już wygoiło do tego czasu, w cudzysłowie. Wydaje mi się, że mogło być tak, że u mamy występowały już procesy dementywne, takie osłabienie funkcji poznawczych, natomiast kiedy te upadki zaczęły się pojawiać, to one się po prostu, to był jeden czas z tym, kiedy objawy się nasiliły i być może stały się zauważalne dla otoczenia. Chyba nie wiązałabym tego bezpośrednio z urazem. Oczywiście bardzo duże urazy czaszkowo-mózgowe mogą również powodować zaburzenia funkcji poznawczych, powtarzające się urazy. To oczywiście nie otępienie, ale na przykład parkinsonizm, tak, pourazowy, parkinsonizm bukserów, czyli też zaburzenia neurologiczne wtórne do powtarzających się urazów. Natomiast chyba tego bym nie wiązała bezpośrednio z rozwojem tego zespołu dementywnego. Pan też wspomniał o lekach, jakie mama pobiera. To faktycznie mama pobiera leki prokognitywne, czyli takie mające na celu wsparcie aktualnego stanu poznawczego chorego. I właściwie to połączenie, które jest już z takim, nie znam oczywiście dawek, natomiast jest takim połączeniem maksymalnym, jakie możemy zastosować w leczeniu prokognitywnym. Nasze leczenie choroby Alzheimera jest dwutorowe. Leczenie farmakologiczne, leczenie pozafarmakologiczne. Pytanie, jak mama jest rehabilitowana właśnie chociażby poznawczo, ruchowo, jak wygląda jej proces udziału w życiu społecznym, bo to też są rzeczy, które stymulują pacjentów intelektualnie. Więc do tego, jakby do skuteczności leczenia nie jestem w stanie się odnieść. Czasem skuteczność leczenia polega na tym, że nie jest gorzej. I to też z tego niestety musimy zdać sobie sprawę.
Dobrze, ja odpowiem na drugie pytanie pani, która zadzwoniła i ma obawy, jest 70-latką, ma obawy związane z pamięcią, z tego co zrozumiałam, epizodyczną i taką pamięcią operacyjną, tak? Dodatkowo wymieniła tam komponenty związane z emocjonalne, tak? Dosyć mocno obciążające i stres. Trudno mi jednoznacznie tutaj powiedzieć, czy pacjentka już ma proces, no 70 lat, być może coś nam się zaczyna, ale ja bym proponowała po prostu, bo pani tam jest u neurologa, z tego co pamiętam, i jest leczona neurologicznie, ja bym po prostu poprosiła lekarza, wspomniała jeszcze raz o tych problemach z pamięcią i lekarz, myślę, że da pani skierowanie na badania neuropsychologiczne, takie bardziej dokładne.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maria.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Józef Fromberg.
Witam.
Kłaniam się ojcu, panią. Jeśli chodzi o przygotowanie pomieszczeń dla osoby chorej, wydaje mi się, że takie usuwanie korytarzy wąskich w cudzysłowie, przenośnie, przepraszam, no to może nie jest takie najlepsze, bo jednak jak idziemy kołysząc się, to najwyżej obijamy się, ale nie przewracamy się. Ale chciałem się zapytać, czy na te choroby otępienne ma wpływ zawartość aluminium w organizmie, we krwi? To dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Józefie. Już za chwileczkę poprosimy naszych gości odpowiedź. Jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Sylwia, dzwonię ze Szwajcarii, tutaj z granicy niemiecko-szwajcarskiej.
Witamy.
Chciałam, tak, przede wszystkim bardzo dziękuję za fantastyczną audycję, bardzo pouczającą, za panie ekspertki. Moje pytanie dotyczy zespołu syllogomii, czyli zbieractwa, które wydaje mi się w naszym społeczeństwie jest takim tematem tabu, nawet nie wiem, czy w ogóle, prawda, no, społeczeństwo sobie się uświadamia, prawda, tego typu kłopoty, tego typu chorobę. Dotyczyła ona mojej najbliższej osoby w mojej rodzinie. Bardzo przeżywałam wiele lat ten zespół chorobowy mojej mamusi i no chciałabym właśnie, żeby panie na ten temat właśnie wypowiedziały się, czy to też jest kwestia genetyczna, prawda, czy dotyczyłaby właśnie następnych pokoleń, jak to wygląda, także to jest moje pytanie. Dziękuję serdecznie i oczekuję na...
Bóg zapłać
państwu, Bóg zapłać ojcu.
Bardzo serdecznie dziękujemy, no i cóż, oddajemy głos naszym gościom.
To ja odpowiem na to pytanie a propos tych wąskich korytarzy. Tak, nasze budownictwo ma takie wąskie korytarze, ale tutaj bardziej chodziło dr Plincia o usunięcie tych zbędnych mebli, gdzie pacjent może się oprzeć, ten mebel może z nim się wywrócić, bo to nie jest szafa, tylko to są zazwyczaj szafki, jakieś ławeczki, jakieś taborety, tak? I owszem, te dywaniki, tak, sławetne, na których pacjent może się pośliznąć i o to doktor Plincie chodziło, tak? Owszem, ściany są takim, zważając na te nasze korytarze w tym starym budownictwie, że one są wąskie, więc pacjent faktycznie może się oprzeć ręką, tak, co, i wspomoże sobie i zapobiegnie prawdopodobnie też upadkowi, ale tutaj, tak jak mówię, usunięcie tych mebli zbędnych, mało stabilnych dywaników, o które pacjent może się potknąć, może się na nich pośliznąć, tak, to jest, myślę, że kluczowe w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o dalszą część tego pytania, czyli o wpływ aluminium na rozwój zespołu dementywnego, nie odniosę się do konkretnych danych. To, na co na pewno warto zaznaczyć, to, że faktycznie narażenie na metale ciężkie, czyli w okolicach zwłaszcza przemysłowych, ołów, rtęć, nikiel, kadm, wszystko to może wiązać się z rozwojem choroby neurozwyrodnieniowej, którym jednym z objawów będą zaburzenia funkcji poznawczych. Encefalopatia, czyli uszkodzenie mózgu, manganowa, popularna, czy tam może nie popularna, tylko częste powikłanie osób, które stosują efedron jako narkotyk, stymulant, również dochodzi do odkładania manganu w ośrodkowym układzie nerwowym. Wynika to z tego, że w procesie przetwarzania, niejako uzyskiwania tego efedronu, zalewa się substancję nadmanganianem potasu i on niewłaściwie się osadza. Czyli pacjenci też de facto przyjmują wtedy ten mangan, który odkłada się w tkance mózgowej. Właściwie jest to nie do usunięcia, czyli to, co się już tam odłoży, pozostaje. Objawy neurologiczne w całym spektrum, również zaburzenia funkcji poznawczej, ale także zaburzenia ruchowe, dystonia, drżenie, bardzo różnorodne i tak jak wspomniałam, raczej nie wycofujące się. I właściwie do każdego metalu ciężkiego jesteśmy w stanie tego typu objawy wymieniać, więc faktycznie jest tak, że narażenie na substancje toksyczne może indukować powstawanie zespołu dementywnego. Oczywiście trudniejszego do leczenia w tej sytuacji, bo tutaj dostępne przez nas leki mogą być spróbowane w terapii, natomiast nie gwarantują już skuteczności. I już do drugiego pytania pozwolę się odnieść też ja. To jeżeli chodzi o zbieractwo, tak, faktycznie u pacjentów z zespołem dementywnym z chorobą Alzheimera taki problem występuje. Oni gromadzą niejednokrotnie nawet śmieci. Równocześnie zaniedbują się higienicznie. Zdarza się, że załatwiają potrzeby fizjologiczne między tymi zwałami przedmiotów. Można próbować docierać do tych pacjentów na zasadzie rozmowy. Natomiast jeżeli ta choroba jest bardzo posunięta, to co wydaje się skuteczniejsze, to po prostu systematyczne usuwanie tych złogów śmieci. Najlepiej z tylnego planu tak zwanego, czyli to nie na to, co pacjent patrzy najbliżej, tylko ten tylny plan sukcesywnym oczyszczaniem. Wdrożenie leczenia przeciwpsychotycznego często, ale też może być wyciszające. W każdym razie wdrożenie leczenia psychiatrycznego, niejednokrotnie leki prokognitywne, właśnie inhibitory acetylocholinesterazy, donepezil, rivastigmina, one również mogą wyrównywać zaburzenia zachowania u tych chorych. To akurat o tych lekach mówię z tego względu, że one były wspomniane już, tak? Czyli one nie tylko działają prokognitywnie, ale także mogą wyrównywać zaburzenia zachowania i te leki, o których wspomniałam, to są nazwy chemiczne, nie nazwy handlowe, w związku z czym możemy różne ich odpowiedniki znaleźć, natomiast lekarz z pewnością nam wyjaśni, które leki, które preparaty byłyby dla nas właściwe. Dlatego no, przede wszystkim usuwanie systematyczne i wdrożenie farmakoterapii. I jeszcze też padło pytanie o dziedziczenie w chorobie Alzheimera. Faktycznie część pacjentów, część przypadków choroby uwarunkowana jest genetycznie. Niewielki procent, szacuje się, że maksymalnie około 15% pacjentów z chorobą Alzheimera i chorych tych jest uwarunkowanych genetycznie.
Wówczas wiek.
Wówczas inny przebieg objawów, znacznie wcześniejsze objawy, szybszy przebieg tej choroby, taki bardziej dramatyczny. To też są ci pacjenci, których my gdzieś tam spotykamy znacznie szybciej i zawsze zwracają naszą uwagę, być może bardziej z tego względu, że no nie jest typowym wiekiem na zaburzenia funkcji poznawczych, na otępienie wiek 30 lat na przykład.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam i prowadzącego ojca i gości. To znaczy Urszula z Wrocławia. Chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą, która nie szuka pomocy, nie szuka zorganizowania właśnie jak najlepszego opieki, powiedzmy, dla kogoś, tylko jestem w sytuacji, gdzie ja się sama od wielu już lat niepokoiłam ucieczką moich słów, które mi potrzebne w rozmowie i troszczyłam się o to, żeby wykryć, czy przypadkiem u mnie jeszcze nie ma Alzheimera albo drogi ku temu. No a obecnie jestem pod opieką, że tak powiem, też lekarza neurologa, ale to wynika z zupełnie innych spraw. To znaczy to jest sytuacja związana z moim trudnością poruszania się ze względu na to, że były przeszczepy na tej nodze, to na nodze i w związku z tym są takie rzeczy. Niemniej w międzyczasie miałam już wcześniej wykonywane badanie i tomografii, i rezonansu, jak chodzi o głowę. Już nie pamiętam, jakieś tam zmiany mózgowe wykazywało, chociaż do tej pory nikt nie twierdzi, że ja mogę mieć jakieś początki Alzheimera, ale z tego, co tu pani doktor mówiła, to właśnie można by było jednak myśleć, że to jest właśnie ten pierwszy etap. No bo tyle, że ja w trakcie pobytu w jednym szpitalu przechodziłam już COVID. I po tym właśnie to się nałożyło jeszcze na te moje niepokoje o Alzheimera. Nikt tego nie bierze pod uwagę, bo najważniejsze było cały czas wyleczenie tej nogi, żeby ją uratować, żeby nie musiała być amputowana. I nikt nie uważa, że ja tu mogę mieć jakieś, ponieważ mówią, no ale masz logiczne rozumowanie. Natomiast to, że mi uciekają, no to tak, no to ten mój PESEL, no to jest z tym związany i tyle. Natomiast mam właśnie te braki, to mi się jeszcze dodatkowo po tym i problemy z koncentracją uwagi dodatkowo mi się nasiliły po tym COVID-zie. I to jest jeszcze tak, że mam takie określone godziny, kiedy no zupełnie jestem tylko do spania. Z rana potrafię być jeszcze przytomna przez jakąś godzinę, dwie. To różnie bywa. I potem pod wieczór mi jakoś to trochę się uspokaja i ten taki takie zamroczenie mi ustępuje. Natomiast mówię, że się tym okropnie niepokoję.
Pani Urszulo, bo postaramy się też oddać głos innym radiosłuchaczom, dobrze? Bo chcemy, jest jeszcze kilkoro na pewno takich, którzy chcieliby zadać pytanie, a tutaj pani doktor Monika od razu chce się odnieść do pani telefonu, dobrze? Proszę się przełączyć.
Dobrze, bo nie wiem jak z tym leczeniem, bo akurat w inną stronę.
Dobrze, dobry wieczór. Ja bym proponowała, bo rozumiem, że pani nie zgłaszała lekarzowi, neurologowi kwestii związanych z pamięcią, z uciekaniem słów. Proszę o tym poinformować lekarza i lekarz wtedy pani da skierowanie na badanie neuropsychologiczne, które jest bardzo ważnym badaniem w takim zakresie, zwłaszcza, że pani przechodziła też COVID. Więc tutaj dobrze by było zróżnicować, czy problemy, czy tutaj są problemy z funkcjami wykonawczymi, które są nadrzędne nad pamięcią, a dają też takie odczucie, że pacjenci jak przychodzą, tak to mówią, że mają problem z pamięcią, niekoniecznie. Więc tutaj dobrze by było udać się na takie badanie i po prostu, tylko tak jak mówię, powiedzieć lekarzowi, neurologowi o tych problemach, opisać mu przykłady, żeby było prościej, tak? I po prostu udać się do neuropsychologa i neuropsycholog będzie panią różnicował, czy to już są początki otępienia, czy być może jest to pozostałość po infekcji COVID.
No tak.
Bardzo dziękujemy pani Urszulo i serdecznie pozdrawiamy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz odbłogosławiony anieli Salawy.
Witamy.
Ja w zasadzie młody chłopak, tylko pierwsze dwie cyfry 40. No żona tam mało, dwa mniej. No i to je był okres taki pełen strachu w młodości, w dzieciństwie. No, już nie będę mówił, bo szkoda czasu, z jakiego powodu, ale był okres wojny, okupacji. No potem dalej to samo. Ale chodzi o to, że ja biorę na zmniejszenie gruczołu krokowego płyn Lugola. Po dwie krople i ten gruczoł mnie się zmniejsza. Natomiast podejrzewam, że może się też zmniejszać działalność mózgowa, bo to też coś w tym rodzaju pracuje. Ja, poza tym mam takie objawy od dłuższego czasu, że jak jadę samochodem bez słońca, albo wieczorem, albo bez... No, raczej w dzień mnie się to nie spotyka, ale wieczorem, czy mgła, czy coś, to odwraca mi się po prostu kierunek świata, nie? I przez jakiś krótki czas, a potem się orientuję i już jestem na właściwej drodze. No i tu moja żona mnie wmawia cały czas, że ja mam Alzheimera, bo no, wychowywany byłem chyba z nadgorliwością mamy, bo ona zawsze wiedziała, gdzie co leży. I po prostu tak dzieci, no ja szczególnie byłem najmłodszy, dzieci się po prostu nie przykładało wagi do tego, co się tam kładzie, gdzie i tego, bo mama sprzątała, mama tego, mama wiedziała, gdzie co leży, nie? To chyba coś tam z wychowania. No ale... Mm-hmm. ale
panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Poprosimy też nasze tutaj panie w studio, panią doktor, żeby odpowiedziała na te pytania, na te sugestie, które gdzieś tam się pojawiały. Prosimy bardzo.
Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że pan miał tak trudne dzieciństwo i przeżył tak trudne momenty w swoim życiu i jest to z pewnością historia, o której wiele rodzin może opowiadać, ponieważ faktycznie czasy były bardzo trudne i doświadczenia, które pan spotykał, mogły wywrzeć piętno na późniejsze funkcjonowanie. Dość zaskakującym jest dla mnie ta terapia płynem Lugola, trudno mi jest się odnieść, ponieważ nie znam takich wytycznych co do leczenia gruczołu krokowego płynem Lugola. Wydaje mi się, że mogłyby być one też nowum dla niektórych urologów. Zasugerowałabym, aby udać się jednak na tą konsultację urologiczną, gdzie przede wszystkim zostanie właściwie to powiększenie zdiagnozowane i być może zmodyfikowana zostanie ta terapia. Jeżeli chodzi o to, co pan podaje, że jedzie pan samochodem i nagle dochodzi do takiego przestawienia obrazu, to jest rzecz, która mnie niepokoi. Niepokoi mnie z kilku względów. Przede wszystkim uważam, że wymaga to diagnostyki. Przede wszystkim wymaga to ocenienia drożności, w cudzysłowie, naczyń dogłowowych, czyli jak krew dopływa do głowy, skoro takie epizody mają charakter napadowy. Po drugie, bardzo chciałabym, aby skonsultował się pan z kardiologiem, ponieważ właśnie napadowość tych zmian może być sugestywna dla jakichś zaburzeń rytmu serca. To, co pan podaje, że to występuje w godzinach wieczornych głównie, z kolei budzi taki mój niepokój neurologiczny, czy to z kolei nie jest napadowość przebiegu na przykład padaczki. Ponieważ jak się okazuje, padaczka to nie tylko padanie na ziemię z czterokończynowymi drgawkami i bezwiednym oddaniem moczu lub stolca, ale też na przykład epizody zapatrzeń, to też właśnie epizody zaburzeń widzenia, dziwnych zapachów. I to właśnie ta napadowość w godzinach wieczornych jest dla mnie taka mocno niepokojąca. Co do sugestii żony, że te objawy wystąpiły, nie tłumaczyłabym chyba tego do końca faktem, że w przeszłości mama była taką osobą dbającą o dom, z tego względu, że żona skarży się teraz. To znaczy, że teraz te poszukiwania przedmiotów, wędrowanie po domu się nasiliło. Wcześniej widać tego nie było w takim natężeniu. I całokształt tych zeznań skłania mnie do takiej sugestii o konsultację urologiczną, konsultację kardiologiczną i jednak konsultację neurologiczną. Z jednej strony w kierunku diagnostyki różnicowej do epizodów napadowych, czyli właśnie padaczki, która też jest elementem różnicowania w przebiegu otępienia. Czyli zaburzenia, tak jak Krzysztof jeszcze jeden ze słuchaczy pytał, faktycznie w przebiegu padaczki my też możemy obserwować zaburzenia funkcji poznawczych, a zwłaszcza w przebiegu nieleczonej. Nie upieram się oczywiście, że pan tą padaczkę ma, natomiast jest to rzecz, którą trzeba zweryfikować i poddać pana również diagnostyce w kierunku zespołu dementywnego, skoro otoczenie najbliższe zgłasza takie objawy.
Dodam też, że pana wypowiedź była taka dosyć mocno rozwlekła, co też dla mnie jako neuropsychologa jest takim niepokojącym elementem tego, że może coś się nam zaczyna dziać, więc ja się przychylam tutaj absolutnie do słów pani doktor Plinty.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, szczęść Boże, witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Chciałabym zapytać...
Jak ma pani na imię?
Janina ze Skierniewic.
Witamy.
Chciałam zapytać panią doktor o taką rzecz. Choruję na chorobę dwubiegunową. Czy to jest choroba genetyczna?
Pani Janino, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. Pozdrawiamy. Za chwileczkę pani doktor się do niego odniesie. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Olsztyna. Chciałam zapytać taką rzecz dość trudną, która tutaj właściwie ani razu nie padła, bo tak przeważnie osoby dzwonią po teleporadę. A ja mam taki problem, że mam praktycznie pod opieką tu męża, ale właściwie to jest od dłuższego czasu już taka sytuacja, że właśnie jest, praktycznie ma prawie wszystkie objawy, które panie wymieniały. No może poza paroma skrajnymi. Ma 52 lata w tej chwili, próbuje poszukiwać pracy. Niestety przy każdej rozmowie osoby, które rozmawiają, widzą jakieś... są zaniepokojone jakieś objawami, prawda, problemem z wypowiedzią się jakąś pełną, że ze zrozumieniem pytania i tak dalej. Zapomina po tysiące razy, po co wyszedł z domu, albo nie mówi, gdzie wychodzi, nie ma go bardzo długo po prostu to już mogłabym wymieniać praktycznie wszystko, co panie wymieniały. I teraz jest taki problem, że próbowałam namówić na jakąkolwiek wizytę do lekarza, skierowanie jakieś tam od pani doktor rodzinnej, załóżmy, wzięłam, po czym po prostu w dniu, załóżmy, bardzo długo się czeka do specjalistów, do psychiatry to rok czasu u nas. I po czym, załóżmy, zbliża się ta wizyta i absolutnie poza na przykład ewentualnie wizytą ortopedy, odmawia. No, agresja jest właściwie zaburzenia, takie właśnie takie zachowania agresywne są bez powodu i to jest notoryczne. I ja już jestem tak załamana, bo to jeszcze właśnie po COVID-zie jakby się pogłębia ten problem i z pamięcią i z wszystkim. I tutaj jest taka sytuacja patowa, że nie wiadomo, co dalej robić, jaka jest przyszłość, praktycznie żadna. Na pomoc społeczną to już absolutnie tutaj nie można liczyć, to jest tak nastawienie antyludzkie, że to się nie da opisać. I chciałam zapytać, czy jest jakaś droga prawna w miarę taka dostępna dla osób, które nie posiadają praktycznie żadnych środków finansowych, żeby po prostu jakoś tak, no nie wiem, nakłonić odgórnie nakazem jakimś takiego pacjenta na przebadanie, skierowanie na przebadanie. Bo ja jeden pozew do sądu skierowałam o właśnie takie stwierdzenie, prawda, stopnia zaburzeń przez specjalistę, no to po prostu to jest nie do opisania. Dostałam pismo zwrotne z zapytaniem, o jakie pieniądze chodzi. No po prostu, no nie, w ogóle szkoda słów. I ja bym chciała zapytać, czy pani się orientują? No bo to jest człowiek 52 lata. Nie jest żaden emeryt, babcia, dziadziuś i inna taka, czy córeczka, synek, żebym ja mogła wziąć za rączkę, zaprowadzić.
Pani Mario, dziękujemy, postaramy się odpowiedzieć. Prosimy przełączyć się na odbiór.
A czy ja mogłabym jednak pozostać, bo może trzeba będzie coś jeszcze?
No dobrze, to poprosimy.
Powiem pani Marii. Więc tak, jeżeli z tego, co pani opisuje, to mogą to być zaburzenia depresyjne, tak?
Nie. Tu nie wchodzi w grę.
No trudno mi tutaj powiedzieć, tak? Bo jeżeli...
Nie, ja o depresji wiem wszystko. Ja w rodzinie miałam dwie osoby. To nie w tym kierunku. Jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie mi się przypomniało, że zapomniałam dodać, że mama zmarła na stwardnienie rozsiane. Brat młodszy o kilka lat nie przebywa w Polsce, mieszka gdzie indziej, ale też zdiagnozowane ma stwardnienie rozsiane. Z tym, że jest dość samodzielny, no jest pod opieką żony, ale jest dość samodzielny.
Ale brat tutaj... męża, tak?
Tak, rodzony. I tutaj po prostu jakby żadne argumenty nie trafiają. Problem z... Znaczy pisania praktycznie nie ma od dzieciństwa. Nie nauczył się. Czy z czytaniem jest taki problem, że właściwie próbuje domyślać się, co tam jest napisane. Często mówi, że tu jest coś takiego napisane, no ja sprawdzam.
Dobrze, to ja mam pytanie takie. A mąż skończył jaką szkołę? Szkołę specjalną?
Podstawową specjalną, tak. Szkołę specjalną. Nie ma żadnych dokumentów. Oprócz jednego, bo to było w 80. Tam zaraz po stanie wojennym, bardzo szybciutko się, że tak powiem, pozbyto. Jakieś tam dokumenty może dostał, które mu zaginęły.
Rozumiem. No teraz to już nie mamy dostępu do tych dokumentów,
no właśnie,
tak?
Właśnie.
Ale może pani spróbować tak, jeżeli mąż reaguje agresją, jeżeli znika pani z domu, ma pani przypuszczenie, że mąż może zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu, wtedy pani zawsze może zawieść pacjenta na oddział psychiatryczny.
Ale przepraszam, jakiego pacjenta?
Pani męża.
Ale proszę pani, ja właśnie tłumaczę, że on nie... Ten człowiek dorosły, pełnoletni.
Tak,
i
ale jeżeli...
Powie, że on nie widzi żadnej takiej potrzeby. No jak ja mogę go zawieść?
Tak, ale może pani też wezwać ewentualnie karetkę, jeżeli występuje zagrożenie życia lub zdrowia jego.
No ale jak ja mam to... Jak ja mam
jeżeli pojawia się
niepokojące...
Przyjmuje zgłoszenie. Ja nie wiem, czy pani kiedykolwiek dzwoniła na pogotowie.
Dzwoniłam na pogotowie i pogotowie zazwyczaj przyjeżdża.
Nie przyjmuję.
No to ja
miałam problem z
dobrze, pani Mario, tylko... Dobrze, tylko pani Mario,
Ale
pani Mario, tylko jest jedna zasada, tak? Jeżeli chcemy
dzwonimy z pytaniem i jeżeli chcemy uzyskać odpowiedzi, to albo słuchamy tej odpowiedzi, albo dzwonimy z góry ustawioną odpowiedzią przez siebie. Dlatego prosimy albo wysłuchać tego, co chce przedstawić pani doktor, albo...
osoby, która nie chce nigdzie jechać, bo powie, że się czuje dobrze. Albo po prostu tej osoby nie ma.
Dobrze, a czy ja mogę odpowiedzieć na to pytanie?
No, może poszła do kolegi. No jak ja mam powiedzieć pani tej...
w dyspozytorce, że jest tak, potrzeba, dyżurnej, dobrze.
Że prawda, że jest taka sytuacja, no albo mnie wyśmieje, albo powie, proszę dzwonić na policję, jeśli pani uważa, że pani ktoś zaginął.
Dobrze,
no,
pani Mario.
No tak jest.
No
jest
dobrze,
właśnie,
dlatego reakcja, postaramy się sytuacja. Odpowiedzieć.
Dlatego pani też mówię, że może pani wezwać karetkę, jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która nakłada obowiązek, jeżeli pacjent w opinii osób najbliższych zagraża swojemu życiu lub zdrowiu, lub zagraża życiu lub zdrowiu członków rodziny lub innych osób, wtedy taki pacjent jest zabierany na oddział i leczony. Może pani również ubezwłasnowolnić męża, ale to będzie dłuższy proces i będzie pani musiała przedstawić dowody na to, że faktycznie mąż nie jest w stanie sam funkcjonować. I takie mamy procedury.
Bardzo dziękuję. Odbiorę kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, szczęść Boże, witamy.
Cześć Boże, ja mam na imię Agnieszka i dzwonię z Małopolski.
Witamy.
Moja sytuacja, czy moje zapytanie dotyczy mamy. Jestem jej opiekunem prawnym, dlatego że właśnie moja mama jest ubezwłasnowolniona z powodu właśnie tego, że cierpi na zespół otępienny. Tak mówię teraz bardzo jakby ogólnie, dlatego że pierwsza diagnoza to było stwierdzenie otępienia z ciała Mielewiego. A po jakimś czasie, i to było w 2000 roku, a po jakimś czasie, kiedy też z diagnozy, która się odbywała w Krakowie, przenieśliśmy się do innego miasta, no to tam chyba, tak rozumiem, troszkę jakby na potrzeby chyba takie praktyczne zostało to nazwane właśnie takim zespołem otępiennym typu alzheimerowskiego w wczesnym początku. No dlatego, że moja mama ma teraz obecnie 69 lat. No to taka jakby ogólne zarysowanie sytuacji. Natomiast moje pytanie, znaczy jest takie trochę bardziej pewnie podprawnicze takie tematy, ale może panie doktor, goście czy będą w stanie powiedzieć mi jakby ze swojej strony, czy jest taka opcja, żeby na podstawie bieżącej kondycji pacjenta stwierdzić, jak wcześnie zaczęła się choroba. Dlatego, że właśnie tutaj mam też kłopoty odnośnie kredytów, ponieważ no właśnie ja tak ciągle nie mogę się pogodzić z decyzją sądu czy z wyrokiem, tak, że nie mam dowodu na to, że mama się leczyła, że była chora wcześniej i że kredyty, które wzięła, znaczy zrobiła to na zasadzie, znaczy pod wpływem, że było to powodowane jej chorobą, a nie świadomym działaniem. A ponieważ właśnie nie mam na to papierów, ponieważ diagnoza zaczęła się dopiero kiedy zauważyłam u mamy te takie właśnie zachowania trudne, no bez dowodów. Natomiast lekarz, biegły psychiatra, no właśnie też tak powiedział, że jeżeli nie ma dowodów, to nie jest w stanie wydać jakby innej opinii niż właśnie ta, że była poczytalna w momencie podpisywania tych umów. No i to jest właściwie ta sprawa, z którą dzwonię i jakby pani w tej sprawie się mogła wypowiedzieć, to bardzo dziękuję. I
pani Agnieszko, serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszko, Kraków.
Witamy.
Witam wszystkich obecnych. Ja chciałam zapytać, ponieważ tak, ja się od dzieciństwa, od 13 roku życia leczę na nerwice, później zaraz potem jeszcze depresja doszła. Od 16 roku życia jeszcze padaczka. a w ciąży mi doszły utraty świadomości, przytomności. To są półgodzinne, jeszcze pół godziny do tego później z dojściem do pełnej świadomości, co nie zostało do tej pory zdiagnozowane, to już jest ponad 30 lat. I właśnie jak miałam, ja mam w tej chwili 58 lat, jak miałam, i te utraty świadomości są ściśle związane ze stanem emocjonalnym. I jak miałam około 25 lat, właśnie wystąpiło takie całkowita jakby demencja. No wszystko jakby wyleciało mi, czego uczyłam się z głowy. W ogóle nie pamiętałam niczego. Nawet ta mitologia, którą, jak się to mówi, miałam w małym palcu, całkowicie mi wyleciała z głowy. No jedyne, co mi pozostało, to zdolność pisania poprawnego. Mm-hmm. Jakieś. No nie umiałam też rozpoznawać ludzi. Znaczy wiedziałam, jak kogoś spotkałam, że ja go znam, ale ja nie pamiętałam, kto to jest. I nie umiałam skojarzyć, skąd go znam. A na dodatek właśnie ta niepamięć przestrzenna, że nie potrafiłam, jak gdzieś byłam w nowym miejscu, raz skręciłam, to jak miałam wrócić, to już nie wiedziałam, w którą stronę.
Pani Agnieszko, ale to jest coś, co minęło już, czy to jest coś, co jest cały czas?
To całkowicie nie minęło, ponieważ pewnych osób muszę ileś tam razy widzieć, żeby je rozpoznać. I prawda, te zaburzenia też, te przestrzenne też czasami jeszcze występują.
Dobrze, a proszę
ale
powiedzieć...
Ale właśnie chciałam zapytać,
właśnie jakie pytanie?
Mogę się obawiać właśnie Alzheimera, bo... No właśnie to było
z takimi objawami. Dobrze, pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwileczkę nasi goście odpowiedzą. Ja pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Piotr ze Szczecina.
Witamy.
Ja chciałem bardzo podziękować za tę audycję, bo akurat tak się złożyło, że no moja mama miała właśnie taką przykrą sytuację, że doświadczyła tej choroby. Niestety już nie żyje, ale cały ten proces trwał dość długo, bo aż 10 lat. Chciałem bardzo paniom podziękować, które są dzisiaj w studio, że tak wiele informacji przekazują tutaj naszym słuchaczom. I chcę powiedzieć, że właściwie to, co dzisiaj było powiedziane, to mama książkowo przechodziła, czyli to ubieranie się, wychodzenie, zagubianie, a potem tracenie tej orientacji w rzeczywistości takiej codziennej. To było rzeczywiście, tak jak panie mówiły. Natomiast pojawia się w pani wypowiedziach, słowo pacjent. Dla osób, które się zajmują, a są to najczęściej członkowie rodziny, to jednak jest mama albo tato. I naprawdę jest to bardzo przejmujące, trudne i takie ciężkie do zaakceptowania, że osoba, która w tym wypadku mnie urodziła, z którą człowiek spędził dzieciństwo i młodość, nagle się okazuje, że przyjeżdżam, bo nie mieszkam z rodzicami, przyjeżdżam raz na jakiś czas i nie jestem w ogóle rozpoznawany. Dopiero po jakimś czasie gdzieś tam w pewnych sytuacjach się okazuje, że o, trafia w moje imię, a potem jestem jakimś innym Wojtusiem, Stasiem czy Jasiem. Naprawdę w tej audycji ja wyciągam taki wniosek i taką prośbę, że potrzebna jest chyba bardzo duża informacja i edukacja na temat tej choroby otępiennej, bo jest to, jeśli się jest blisko tej osoby, to się okazuje, że wokół naprawdę wiele przypadków się tej choroby pojawia w naszym społeczeństwie. I co trudne dla opiekunów, jest jednak wstyd. Mimo tego, że próbujemy mówić my jako młodzi ludzie o swoich rodzicach, że no jest taka choroba, taki przypadek, to tato, który się opiekował moją mamą, przeżywał to bardzo. To jest... No totalna rewolucja, jeśli chodzi o codzienne życie. Mężczyzna, jak wiemy, w domu czasami się zdarza, że potrafi ugotować, posprzątać, wyprać. On tego nie potrafił i cały ten ciężar spadł na niego. Dzięki temu, że naprawdę dwie bliskie przyjaciółki mamy przez długi czas udzielały pomocy, to chciałbym im podziękować na antenie Radia Maria, chociaż pewnie nie słyszą tego. Bez ich pomocy byłoby naprawdę bardzo trudno. Tu też pojawił się przed kilkoma głosami problem ubezwłasnowolnienia. Wydaje się, że jest to bardzo istotne w momencie, kiedy widzimy jako opiekunowie, że osoba chora nie jest w stanie nic zrobić. Był taki, z moją mamą był taki przypadek, że złamała biodro, nogę, no, kość udową pod koniec życia i w szpitalu czekaliśmy, bo to było chyba w sobotę, czekaliśmy 4 doby na to, żeby przyszedł prawnik z sądu i wyraził zgodę na operację. Kiedy byłby ten proces wcześniej załatwiony ubezwłasnowolnienie, to można by pomóc sobie bardzo szybko. No i niestety tak się złożyło, że właśnie ten wypadek był pewnie taką przyczyną już przyspieszenia tego odchodzenia mamy. No cóż, takim chciałem się podzielić tylko swoim przeżyciem i bardzo podziękować za ten temat. Myślę, że będzie to coraz większy problem i bez pomocy może też, tak tutaj padło ust jednej pani doktor, bez pomocy parafii będzie ciężko sobie poradzić, bo jednak ludzie są ciekawi, co się stało, pani Basiu, a dlaczego, co pani nie poznaje. Ludzie, jeśli nie pomogą takiemu opiekunowi, który zostaje najczęściej sam i w takiej bezsilności, to będzie bardzo trudno tym osobom pomóc instytucjonalnie. Dziękuję serdecznie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Można też się starać w sytuacji choroby osoby bliskiej. Tam były różne pytania odnośnie pieniędzy i jakiejś tam pomocy, jeśli chodzi o zmiany w mieszkaniach. Można też otrzymać dla zmotoryzowanych, to jest istotne, tą naklejkę osoby niepełnosprawnej. Łatwiej wtedy jest parkować w mieście, czy gdzieś przy jakichś tam szpitalach i na innych parkingach. Z Bogiem, dziękuję.
Bóg zapłać, panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy też za to świadectwo tego podzielenia się, co to znaczy, no, borykać się też z tą chorobą na co dzień. Prosimy o komentarz naszych gości.
Ja odniosę się do tego pytania pani w kwestii kredytów wziętych przez jej mamę. No tutaj nie mam do końca jasności, czy to było w trakcie już, bo ta diagnoza była dosyć długa, od 2002 roku.
To było przed rozpoznaniem.
DLB przed DLB. Rozpoznaniem. Mhm. Z tym, że akurat DLB jest bardzo postępującym otępieniem. Jeżeli mama dalej żyje, bo rozumie, że żyje, no to jest to takie mało prawdopodobne, żeby pacjent tak długo funkcjonował.
Tam była taka sugestia, że to rozpoznanie zmieniło się.
Później to rozpoznanie się zmieniło, aczkolwiek nie wiem, czy mama też była badana neuropsychologicznie, więc tutaj jeżeli ten proces otępienny, my jesteśmy w stanie mniej więcej też określić, kiedy nastąpiło zaburzenie procesów poznawczych, tak, bo kwestia działania w świadomości, tak, to jest całkiem co innego. Jeszcze jest kwestia ograniczonego poznania, ograniczonych procesów poznawczych. I tutaj można skorzystać ewentualnie jeszcze z konsultacją neuropsychologa.
Czyli jakby podeprzeć ten wniosek do sądu właśnie takim badaniem neuropsychologicznym. Mm-hmm. Chociaż tutaj to jest trudna sytuacja.
To jest trudna sytuacja, ale takie sytuacje się też zdarzają i można wtedy spróbować w tym zakresie.
Tak, ale niestety nie ma tej gwarancji sukcesu. To nie jest taka czysta sytuacja. Ja też rozumiem jakby postępowanie administracyjne z tej strony.
Tak.
No bo rzeczywiście też powiedzieliśmy sobie o tym, że jednym z takich objawów tych zmian, które są, jest takie podejmowanie decyzji irracjonalnych.
No nieracjonalnych, dokładnie.
Też niestety sytuacja jest taka, że wiele firm i oszustw żeruje też na tym, że te osoby nie mają pełnej świadomości. Natomiast ja też chciałbym podjąć jeszcze tę kwestię, o której mówił pan Piotr, czyli właśnie tego takiego przeżywania, w trudności przeżywania przez bliskich tego, że jednak nie są rozpoznawani, że jednak nie ma tej takiej czułości może, która byłaby normalnie. Jak z tym sobie radzić?
Jeszcze kilka rzeczy, o których właśnie pan zwrócił uwagę. Też zabolało go, zrozumiałam słowo pacjent.
Tak.
Nie wzbraniałabym się z tego względu, że wielu pacjentów nie życzy sobie, żeby mówić o nich pan Adam, pani Halina, im się to nie podoba. Oni uważają przedmiotowi, należy o nich mówić co najwyżej po nazwisku, czyli tam panie Kowalski. Stąd takie określenie pacjent, pacjentka jest określeniem bardzo bezpiecznym. Tak samo jak się prezentuje studentom przypadki kliniczne, też się posługujemy tym terminem. On nie jest odczłowieczający. Tutaj ja bym tego nie wiązała. On jest po prostu bezpieczny, ponieważ różnie pacjenci życzą sobie, żeby do nich mówić. Oczywiście niektórzy będą bardzo dobrze reagować, jak się im powie, choć kochana, tutaj zajmiemy się tym i tamtym. Natomiast gro pacjentów nie życzy sobie i chce być traktowana podmiotowo. To też, na co zwrócił pan Piotr uwagę, czyli ta trudna sytuacja, kiedy bliski nas nie rozpoznaje. Tak się zdarza, tak się może zdarzyć i tak najprawdopodobniej się zdarzy w przebiegu choroby, że bliski nie rozpozna nawet tego opiekuna głównego, najważniejszego, tego, z którym ma kontakt codziennie i od którego niejako zależy całe jego życie, bo to jest ta osoba, która wypełnia, umożliwia mu realizację wszystkich czynności życiowych. Zawsze należy pamiętać, że pacjent być może nie pamięta naszego imienia, ale doskonale pamięta, jak się przy nas czuje. Czyli wie, że czuje się bezpiecznie, wie, że czuje się dobrze. Może się też zdarzyć tak, że na przykład wyjdziemy do drugiego pokoju i po 15 minutach pacjent przywita nas po imieniu, tak? Czyli już w tej innej sytuacji on sobie doskonale przypomni, kim jesteśmy, jak mamy na imię. Nie jest tak, bo też nieraz pacjenci, właściwie rodziny, skarżą się na to, że robię wszystko dla mamy, po czym przyjeżdża moja siostra, która jest raz na 5 lat i ona ją, mama ją doskonale pamięta i nazywa po imieniu i tak dobrze się do niej zachowuje, a do mnie wtedy jest agresywna, mówi, że na przykład ją głodzę, że ją źle traktuję, że ją zamykam w pokoju i tu też nie należy się tym specjalnie przejmować. Ponieważ to mówi choroba, a nie mówi tego nasza mama, ten stan jest fluktuujący w ciągu dnia. Musimy zdać sobie sprawę, że choroba Alzheimera to tak jakby gasły światła. Jakbyśmy patrzyli na wieżowiec wieczorową porą i w miarę tego, jak ludzie kładą się spać, gasną światła. Najpierw gasną górne, dolne, aż w końcu zapada całkowita ciemność w tym bloku. I tak samo jest z funkcjonowaniem umysłem osób chorych na chorobę Alzheimera. Pewne funkcje gasną i nie pojawiają się już zazwyczaj ponownie. Dlatego w przebiegu choroby takie rzeczy się zdarzają. Jest to niejako wpisane w symptomatologię tej choroby. Jest to trudne. Ale właśnie po to my tak apelujemy o te grupy wsparcia, o budowanie sieci pomocy, tych opiekunów dodatkowych, opiekunów pomocniczych, o aplikowanie do instytucji samorządowych, żeby ta pomoc była, ponieważ przeciążony opiekun będzie podwójnie reagował na tego typu sytuacje. Jeszcze tam też padła, bo tutaj pan Piotr bardzo wiele takich mądrych, ważnych rzeczy powiedział. Powiedział też, że dla taty to był taki bardzo trudny czas, że tata bardzo to przeżywał ze względu na tą trudność w jakby zagospodarowaniu domem, że musiał liczyć na osoby drugie, z jednej strony wdzięczny, z drugiej być może taki zawstydzony tą sytuacją, że te osoby muszą przyjść pomóc. Trudno im powiedzieć. I tu też być może zabrakło takiego wsparcia, tak, dla tego taty. Może nie zabrakło wsparcia, co może...
Bardziej takiej chyba kwestii edukacyjnej, że taka choroba jest, że będzie trudno, tak, i że jednak mimo wszystko on nie został sam. Czyli były te przyjaciółki mamy, które starały się go wesprzeć w tym wszystkim.
Kolejna sprawa, ważna sprawa o ubezwłasnowolnieniu. Tak, to jest rzecz, o którą trzeba zadbać w czasie. O czasie. To nie jest sprawa, za którą my się powinniśmy zabierać, kiedy pacjent wychodzi z domu i ma trudności z powrotem. Zróbmy to sądowo, to trwa. To jest kartka, którą mamy w szufladzie. Nigdy nie musimy jej użyć. Nigdy nie musimy jej użyć przeciwko pacjentowi. Natomiast jest wiele sytuacji. To złamane biodro to nie jest sytuacja odosobniona. Faktycznie mama musiała wyrazić zgodę świadomą. Nie była w stanie tego zrobić, w związku z czym musieli czekać na tą decyzję sądu. Niestety trwało to 4 dni. Znam sytuację, kiedy trwa to dużo dłużej. Tak nie powinno być, ale się to zdarza.
Pytanie, czy sama diagnoza lekarska, kiedy mamy w cudzysłowie na kartce napisane, że mama, tato, mąż, żona, ktokolwiek ma Alzheimera, jest podstawą do tego, żeby ubiegać się o ubezwłasnowolnienie?
Jest podstawą, żeby ubiegać się tak, przez sąd. Mm-hmm.
Bo jeżeli osoba jest jeszcze w miarę świadoma, jeżeli jest w miarę funkcjonująca, no to
czy wtedy to już jeszcze jest? Czekamy, nie?
Albo robimy takie częściowe.
Albo robimy częściowe ubezwłasnowolnienie, tak, na przykład kwestii brania kredytów,
tak,
które na początku tak uniemożliwiamy, tak, ale przy innych czynnościach obywatelskich pacjent ma możliwość.
To jest kwestia, która wychodzi nagminnie. Mm-hmm. Ja to słyszę non-stop w poradni, że jest problem z zmianą licznika gazowego, bo mama jest mieszkańcem i właścicielem, mama się nie podpisze, nie wyrazi świadomej zgody, jest bez gazu. Sytuacje tak prozaiczne, ale też i poważne, jak na przykład w tym szpitalu świadoma zgoda. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć, te naklejki dla niepełnosprawnych na samochód. Ja zwracam uwagę, że teraz się to mocno zaostrzyło. W tym samochodzie musi być osoba niepełnosprawna, żeby móc korzystać z tych miejsc uprzywilejowanych. Znacznie też zmniejszono liczbę wydawanych tych pozwoleń na tą naklejkę. I w przypadku bardzo gorliwych na przykład jakichś funkcjonariuszy sama książeczka nie wystarczy. Tak? Czyli to musi być ta naklejka.
Musi
tutaj
być osoba,
bardzo jest to wielkie udogodnienie, natomiast zwracam uwagę na zmianę przepisów w tym zakresie.
No cóż, 29 minut po godzinie 23. Wypada nam już powoli kończyć naszą audycję, więc rodzi się pytanie. Tutaj myślę, że telefon pana Piotra był takim inspiratorem też do wielu takich treści podsumowujących. Ale co możemy powiedzieć dla naszych radiosłuchaczy, tych, którzy z jednej strony boją się sami o siebie, że przyjdzie na nich choroba Alzheimera, przyjdą na nich choroby otępienne, co możemy im polecić, w cudzysłowie. A z drugiej strony, jakie słowa możemy skierować do tej całej, myślę, że nie małej grupy, którzy są teraz przy radioodbiornikach i którzy no, na co dzień no, muszą się gdzieś zmierzyć z sytuacją opieki czy z chorobą, która pojawia się właśnie w rodzinie czy wśród najbliższych.
Co robić? Dbać o siebie. Profilaktyka, zdrowe żywienie, regulacja parametrów, ruch, aktywność społeczna, aktywność intelektualna, dbanie o kontakty towarzyskie, dbanie o kontakty społeczne.
Próbowanie nowych rzeczy, żeby mózg jednak był cały czas stymulowany, cały czas.
Nie oddawanie się tylko takim biernym aktywnościom, jak oglądanie telewizji, takie bierne słuchanie wykładu, czyli tak jak pani tu zwracała uwagę, stymulacja ciągła. Jeżeli zaś chodzi o tą grupę opiekunów, to przede wszystkim wiedza, że nie są sami. Oni mają prawo oczekiwać od pozostałych członków rodziny wsparcia, mają prawo do odpoczynku, mają prawo i obowiązek zadbać o siebie także w tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby spełnić wszystkie potrzeby chorego, ale ważne, żeby opiekun miał z czego siłę czerpać i siłę na to.
Dobrze by było rozglądać się, czy w okolicy tak nie ma tych domów dziennego pobytu dla pacjentów z chorobami dementywnymi, bo wtedy opiekunowie mają ten czas dla siebie, bo to są... To jest parę godzin, kiedy pacjent jest odprowadzany rano, pozostawiany pod opieką, ma tam zagwarantowane zajęcia, stymulacje, fizjoterapię, posiłek też. I odbiera się go tak o godzinie 14-15. To też zależy od tego domu. Także ja myślę, że warto tutaj skorzystać, zwłaszcza, że tych domów powstaje trochę więcej niż ostatnimi laty.
I szukać wsparcia.
I szukać wsparcia. I nie zamykać się, nie wyręczać pacjenta w codziennych, prostych czynnościach. Zachęcać go do tego. No niestety to wymaga też cierpliwości, bo pacjent będzie to robił trochę wolniej. Ale to też jest na korzyść tego, że będziemy mieć dla siebie trochę więcej czasu.
I też chyba pamiętać o tym, że pewnego rodzaju przejawy złośliwości czy pewnego rodzaju trudne sytuacje,
nie
tak jak tutaj
kierowane.
Ładnie było powiedziane, to nie pacjent mówi, tylko to choroba mówi, więc o tym też trzeba pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję. Tradycją też są pozdrowienia. Kogoś chcemy pozdrawiać? Pani doktor Monika Piotrowska?
I chciałbym pozdrowić mojego męża Marcina.
I pani doktor Klaudia?
O, ja mam szerszy krąg pozdrowień, to sobie pozwolę też. Bardzo chciałabym pozdrowić moich najbliższych, moich rodziców, moją ciocię Zosię z Chorzowa. Chciałabym pozdrowić całą naszą załogę kliniki neurologii oraz wszystkich pracowników naszego szpitala. I przede wszystkim wszystkich chorych i osoby, które zmagają się z tymi trudnościami na co dzień.
No właśnie, was również bardzo gorąco i serdecznie chcemy pozdrowić. Alzheimer i choroby otępienne. To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. A gościliśmy w naszym studio pani doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, specjalistę neurologa, w której z kręgu zainteresowań naukowych i klinicznych są zespoły otępienne i choroba Alzheimera. Jest adiunktem Katedry Neurologii Uniwersytetu Opolskiego i pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu oraz panią dr Monikę Piotrowską-Matyszczak, neuropsychologa w trakcie specjalizacji, która zajmuje się diagnostyką chorób otępiennych. Również pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję państwu za ten wspólnie spędzony czas.